tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Piątek, 6 października, zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. To audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, również w naszym studiu, tutaj nasz Wilki i Wigury 80 w Toruniu. Dzisiaj, no w sumie, wszystko się składa dobrze, że są tacy akurat goście, bo jest i pierwszy piątek miesiąca. Za chwilkę się dowiemy, skąd ci nasi goście przyjeżdżają. No i pierwszy piątek nowego roku akademickiego, a to są studenci wraz z duszpasterzem akademickim, wraz z tym, który dba o to, żeby studentom się nie nudziło w Szczecinie, już powiem, że to są goście ze Szczecina. Zanim przedstawimy dokładnie wszystkich gości, zapraszamy oczywiście do tego, żeby być razem z nami. Jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. No i tam jest baner z pytaniem, które wam zadajemy. Pierwsze takie na tak albo nie. Czy jesteś, byłeś w duszpasterstwie akademickim? Jeśli tak, to jakie korzyści ci to przyniosło? Jeśli nie byłeś, dlaczego nie byłeś? Dlaczego teraz żałujesz, że nie byłeś? Tam ten baner jest i pod tym banerem piszcie odpowiedzi. Można również przysyłać SMS-y pod numer 536 600 500. 536 600 500 i będzie też moment, kiedy podamy numery telefonów dla młodych słuchaczy dzisiaj. W tym temacie również duszpasterstwa akademickiego. Czy byliście? Jakie to korzyści w waszym życiu sprawiło? A jeżeli nie byliście, to dlaczego? To co się stało, że może nie wiedzieliście, może jakoś nie udało się na duszpasterstwo akademickie dotrzeć. Dla aktywnych będą dzisiaj niespodzianki, prezenty, to znaczy spodzianki, bo powiem co to jest. To są pamiątki ze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, które mamy tutaj przygotowane dla tych, którzy będą telefonować, którzy będą pisać SMS-y, którzy będą odpowiadać na Facebooku, między innymi różańce z Fatimy, dlatego myślę, że warto. Miesiąc różańcowym też, tak mi się skojarzyło dopiero teraz, być aktywnym dzisiaj. Temat audycji, duszpasterstwo akademickie, jak budować trwałą wspólnotę. I w studiu ze Szczecina, tak jak już wspomniałem, są nasi goście. Trzy kobiety i jeden mężczyzna. Od kobiet zaczniemy, na mężczyźnie skończymy. Ze Szczecina, ale trochę też z Torunia jest z nami Zosia Borowska. Witamy cię, Zosiu, bardzo serdecznie w naszym studiu.
Tak, ja też się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Ja studiuję italianistykę na pierwszym roku i również na pierwszym roku śpiew solowy na Akademii.
W Szczecinie.
W Szczecinie,
wszystko.
Tak.
Na tej samej uczelni?
Nie, na dwóch różnych.
Pewnie. No. Za chwilkę pewnie może trochę więcej się na ten temat dowiemy. Jest z nami Zuzia?
Tak. Ja pochodzę ze Szczecina i tam też studiuję psychologię zdrowia na drugim roku na Uniwersytecie Medycznym. Oprócz tego bardzo lubię śpiewać i śpiewam w naszej scholi na 20, do której serdecznie zapraszam.
Tak, już taka reklama delikatna, ale na to też będzie miejsce dzisiaj, szczególnie jeżeli chodzi o duszpasterstwo akademickie. Maja Lewandowska, tak?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść
ja
Boże.
Jestem studentką drugiego roku prawa w Szczecinie. No, Łesia.
I ze Szczecina pochodzisz?
Tak, pochodzę.
No i ksiądz kapłan, który ma na imię Marcin.
Tak jest, Marcin Stefanik, Chrystusowiec. Ja pochodzę z Wrocławia, ale tak losy mnie rzuciły zakonne, że już któryś raz z kolei jestem w Szczecinie i jako duszpasterz akademicki właśnie przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.
A we Wrocławiu są chrystusowcy? Czy tak jakoś to
nie
potoczyło?
Nie, ja poznałem chrystusowców jeżdżąc do Niemiec przez emigrację.
Pięknie. Jeszcze raz niech ksiądz powie, gdzie jesteście w Szczecinie?
I jesteśmy, jak czasami to się określa, w sercu Szczecina i rzeczywiście sanktuarium jest Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, przy Bramie Portowej, Plac Zwycięstwa. Taki w zasadzie, jak to ludzie mówią, centralny kościół dla całego miasta od samych początków po wojnie, otwarty, czynny dla wszystkich, stąd wielu po prostu to miejsce zna i nawiedza bardzo często.
Dlatego wspomniałem, że dzisiaj też pierwszy piątek miesiąca to serce Pana Jezusa i serce Szczecina z sercem tutaj do Torunia przyjechało, dlatego myślę, że będzie dobrze tego wieczoru. O duszpasterstwie akademickim chcemy rozmawiać. Najpierw takie pytanie chciałbym zadać studentkom. Duszpasterstwo akademickie, co to takiego jest? Jakbyście miały takie, nie wiem, scharakteryzować definicję jakąś, stworzyć, chociaż nie, no może tak własnymi słowami z serca właśnie, czym już dla was to duszpasterstwo jest, bo wiem, że jesteście i dłużej, i krócej w tym duszpasterstwie.
To jest wspólnota ludzi poszukujących po prostu prawdy i próbujących znaleźć też innych ludzi, którzy tej prawdy poszukują.
Mhm. Zosia, Maja, dla was czym jest?
Dla mnie to jest po prostu miejsce spotkań wspólnoty, tam gdzie ona się kształtuje, gdzie się spotykamy, gdzie zaczynamy zauważać, że naprawdę to ma ręce i nogi, że ma to pewną strukturę, zasady, a nie jest jakimś tam zwykłym spotkaniem towarzyskim, tylko działalnością, która ma określony cel. I w tym przypadku jest dość oczywisty.
No, dla mnie teraz, zwłaszcza jak zaczynam, bo dopiero od tygodnia jestem i na studiach, i w duszpasterstwie, to jest o tyle ważne, że właśnie jak przyjechałam, to miałam takie poczucie takiej samotności, i bo wszystko było nowe wokół mnie i nowa uczelnia, nowe też mieszkanie, nowe miasto, i duszpasterstwo było takim miejscem, gdzie ja wiedziałam, że jak przyjdę, to spotkam ludzi, którzy są mi życzliwi. Też po części już ich znałam, bo byłam wcześniej na wyjeździe właśnie tutaj z księdzem Marcinem i też ze studentami. Więc to był taki moment, którego też po trudnych dniach wyczekiwałam, żeby właśnie przyjść na mszę albo na spotkanie.
Czyli jadąc do Szczecina na studia już wiedziałaś, że pójdziesz do duszpasterstwa, czy to był taki impuls, muszę coś znaleźć?
No trochę tak mnie ciocia zachęciła, ciocia ze Szczecina, która też była w tym duszpasterstwie właśnie, przy sercu. I ona też właśnie tak już tutaj z księdzem Marcinem rozmawiała, że tam jest schola i że potrzebują trochę pomocy. Więc, że tak, jako że tak pomyślałam, że no wejdę do tej scholi, bo też w Toruniu tutaj byłam w zespole młodzieżowym, więc tak stwierdziłam, że fajnie byłoby też to kontynuować. No to jako że już bym była w scholi, no to też w duszpasterstwie, w tych innych aktywnościach też chciałam brać udział, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo i bardzo różnorodne. To jeszcze może będziemy mówić.
Ja myślę, że będziecie mówić. Dla księdza z tej strony takie trochę drugiej, jako opiekuna, koordynatora, czym jest duszpasterstwo akademickie? Dzisiaj, 21 wiek, 2023 rok.
To, co dzisiaj, to powiem może za chwilę, ale to, co było dla mnie ogromną taką fascynacją, kiedy wcześniej, 8 lat temu, byłem też drugim duszpasterzem akademickim, księdzem Zbyszkiem Reguckim, to było dla mnie takie ogromne doświadczenie, kiedy mogłem towarzyszyć młodym ludziom i zupełnie inaczej też dzisiaj patrząc, jak oni funkcjonują w zupełnie taki piękny, dojrzały sposób, także wzrostu ich wiary. A dzisiaj, czy w ogóle duszpasterstwo akademickie, no to ono, myślę, ma takie trzy filary. Pierwszy taki związany z tym, żeby rozwijać, pogłębiać swoją wiarę. Drugie, żeby odkrywać swoje powołanie. To jest też taki szczególny czas, myślę, kiedy młodzi się decydują, czy być mężem, żoną, czy może gdzieś w zgromadzeniu zakonnym, czy iść do seminarium, czy rozpoznać po prostu drogę swojego życia. A trzecia rzecz to, żeby potrafili po tym okresie formacji mogli się odnaleźć w kościele już później. Swoje jakieś miejsce, swoją rolę w kościele.
O tym, czy tego doświadczają młodzi, też dzisiaj porozmawiamy. Czy to, co ksiądz myśli, żeby wdrożyć przez duszpasterstwo akademickie, rzeczywiście dociera. Zosia trochę odpowiedziała, a Maja z Zuzią, powiedzcie, jak trafiły się do tego duszpasterstwa akurat do serca?
To serce to jest moja parafia od urodzenia i w sumie w okolicach gimnazjum już zaczęłam podglądać, że tak powiem, działania wspólnoty akademickiej i bardzo mi one imponowały i moim marzeniem było to, żeby kiedyś też coś takiego zorganizować, a na pewno, żeby w tym brać udział. I dzięki Duchowi Świętemu, moim zdaniem, właśnie zaczęłam się bardziej w to angażować też od strony jeszcze bardziej organizacyjnej i uważam, że jest to niesamowite właśnie móc jeździć na te wyjazdy, spotykać tylu wspaniałych ludzi, którzy z jednej strony mają właśnie te same wartości, a z drugiej strony nie mają zamkniętych głów, tylko można z nimi rozmawiać na naprawdę wiele tematów i też zobaczyć trochę inną ich perspektywę patrzenia na tę samą wiarę.
Mhm. Maju, ty dlaczego poszłaś do duszpasterstwa akademickiego?
No, moja historia jest trochę bardziej skomplikowana, bo drogę do kościoła zajęła mi kilka lat, można by powiedzieć. Chodziłam na religię i ksiądz kiedyś tam powiedział słowa typu, jak ktoś nie chodzi na mszę co tydzień, bo mu się nie chce, to jest tak samo, jakby powiedzieć rodzinie, że sorry, nie przyjadę cię odwiedzić, ani do ciebie nie zadzwonię, bo mi się nie chce. I to tak mnie uderzyło. I ja nie jestem z rodziny takiej bardzo wierzącej, więc wszystko traktowaliśmy tak bardziej jako tradycja niż jako religia, jako wiara. I od tamtych słów tak pomyślałam, że mogłabym zacząć chodzić do kościoła. I tak przychodziłam, ale to był bardzo długi proces, że raz na kilka miesięcy i od razu szłam do spowiedzi. I to mi zajmowało naprawdę wiele minut, żeby wszystko wymienić, bo po prostu płakałam ze wzruszenia, z wyrzutów sumienia, że tak rzadko chodzę, że mogłabym robić więcej. I ostatecznie, kiedy zaczęłam już przychodzić regularnie na mszę co tydzień, znowu minęło kilka miesięcy i stwierdziłam, że chcę przyjąć bierzmowanie. I chodziłam po różnych kościołach i z jakiegoś powodu myślałam, że nie powinnam iść do tego ze swojej parafii, bo byłoby mi głupio się przyznać, bo by mnie na pewno pytali, dlaczego dopiero teraz, w wieku 17 lat. Ale zaczęła się pandemia i właśnie od kościoła do kościoła tam powiedzieli, że to jest kościół garnizowy, że powinnam iść do swojej parafii i tak mi często powtarzali i w końcu się za to wzięłam. I przy przygotowaniach do bierzmowania bardzo się angażowałam i ksiądz mi kiedyś powiedział, ksiądz Marek, będę go pamiętać już długo, żebym przyłączyła się do wspólnoty młodzieżowej. A od wspólnoty młodzieżowej później, po zdaniu matury, przeniosłam się do akademickiej. Bo myślałam sobie, że to jest taki już naturalny odruch. Już czułam się bardzo swobodnie w kościele. I wiedziałam już, że to jest życie takie, jakie chcę prowadzić.
Tak się zasłuchaliśmy pięknie. Dzięki za też świadectwo i taką otwartość, bo to myślę, że wielu z nas pomoże się i pomaga się odnaleźć w takim życiu, poruszaniu się, tak jak fajnie powiedziałaś, że już potrafiłaś się poruszać w kościele jakoś swobodnie, to czyniłaś. Słuchajcie, dzięki za te wstępy takie zapoznawcze, że tak powiem. Za kwadrans już 22, więc czas nam szybko płynie. Zaraz posłuchamy sobie Mai Sowińskiej i wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, są z nami członkowie Duszpasterstwa Akademickiego, czy Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Sercu, które mieści się w Szczecinie, w sercu Szczecina, w kościele Chrystusowców Najświętszego Serca Pana Jezusa. Myślę, że kto ze Szczecina to wie, kto spoza no to warto, żeby tam się też zatrzymał na chwilę. Konfesjonał Szczecina, też tak nazywamy ten kościół, więc tym bardziej zachęcamy. I czekamy na wasze wpisy, komentarze o duszpasterstwo akademickie, w którym byliście, co wam dało, może jesteście, co wam to daje. Za chwilkę wracamy do naszej audycji.
Mądrość przychodzi przez, mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko ciebie się bać, ciebie się bać. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko ciebie się bać, ciebie się bać. Człowieka, nie okoliczności, lecz tylko ciebie się bać. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko ciebie się bać, ciebie się bać. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko ciebie się bać, ciebie się bać.
Za 10 minut 22 trwa audycja Czas Wzrastania, w której dzisiaj chcemy porozmawiać na temat duszpasterstwa akademickiego, mówiąc tak bardzo ogólnie i szeroko, ale rozmawiamy z młodymi, którzy w tym duszpasterstwie akademickim są i realnie przeżywają to, co to duszpasterstwo akademickie proponuje. Jak budować trwałą wspólnotę wśród studentów, to temat, który dzisiaj podejmujemy, a pytanie, które wam zadajemy, brzmi: czy byłeś, jesteś w duszpasterstwie akademickim? Jeśli tak, to jakie korzyści ci to przyniosło, to bycie i przynosi? Możecie do nas pisać na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Możecie pisać SMS-y pod numer 536 600 500. Młodzi z duszpasterstwa akademickiego w sercu, ze Szczecina, są z nami. Trochę już się dowiedzieliśmy, jak trafili do duszpasterstwa, ale chciałbym teraz zapytać, no na czym polega to duszpasterstwo akademickie w ciągu, nie wiem, dnia, tygodnia, miesiąca, co się dzieje, co proponuje to wasze duszpasterstwo dla tych, którzy chcą się w nie zaangażować, którzy chcą przyjść. Jak to wygląda w praktyce?
To, co mi się na przykład bardzo podoba, tak też mając porównanie do duszpasterstwa w Toruniu, to są msze akademickie, które nie są tylko w niedzielę o 20, tylko też w środy i w piątki. I teraz na przykład w październiku jest też różaniec o 19:30, też taki specjalny nasz akademicki. I w piątki, z tego co wiem, też, nie wiem jak to tam, ale że Droga Krzyżowa, też taka studencka.
Tak, w czasie Wielkiego Postu.
I potem też są właśnie też spotkania takie już, żeby porozmawiać, wypić razem herbatę w kawiarence.
Dokładnie, a jeszcze przed mszą można przyjść i przed różańcem na adorację Najświętszego Sakramentu, co też wielu osobom bardzo odpowiada w naszym sanktuarium. A jeżeli chodzi o takie bardziej integracyjne rzeczy, to mamy na przykład katolickie balety. Polegają one na tym, że nie wnosimy alkoholu, a mimo tego jest świetna zabawa i z mojej perspektywy nawet lepsza niż na normalnych imprezach z różnymi używkami, czy tak powiem, i alkoholem. Generalnie tańczymy tam, śpiewamy, spotykamy się przede wszystkim z ludźmi, rozmawiamy. Zawsze są też jakieś przekąski, coś do picia, jakiś sok, woda. Oprócz tego robimy też noce filmowe. Oglądamy kilka filmów w naszym ośrodku duszpasterstwa akademickiego. Kilka razy w roku. Robimy też wieczory gier planszowych, co też się cieszy dużą popularnością, bo faktycznie prowadzi do mocnej integracji osób przychodzących. A jeżeli chodzi o takie bardziej duchowe rzeczy, no to właśnie te drogi krzyżowe, organizujemy też czuwania, szczególnie na jakieś wspomnienia na przykład świętych. Przykładowo w tym roku było na wspomnienie świętej błogosławionej Karoliny Kuskównej. No. A jeżeli chodzi o takie spotkania bardziej regularne, to może Maja więcej opowie.
No, na pewno mi serce skradło Ruch Czystych Serc, gdzie się spotykamy we wtorki. Robimy tam prezentację, jedna osoba wybierana albo która się zgłosi, robi prezentację na jakiś temat, a później nad tym tematem debatujemy, mówimy co myślimy i to taka fajna forma spędzenia czasu, możemy poznać swoje poglądy, wymieniać się, przekonać kogoś do swojego zdania, rozwinąć, może ktoś o czymś nigdy wcześniej nie słyszał. A to jest też taka fajna forma rozwijania się. Te zajęcia skradły mi serca i możemy o czymś rozmawiać przez kilka godzin i myślę, że wtedy najbardziej rozwijamy swoje relacje też.
Tak, właśnie wywiera się taka fajna dyskusja zawsze, że temat trwa, jest prowadzony powiedzmy przez godzinę, 45 minut, a później 2 godziny rozmawiamy na dane tematy życiowe i bardzo fajnie patrzeć na perspektywę innych osób, które przeżyły po prostu co innego, zostały wychowane w trochę innych domach i wziąć coś dla siebie. Oprócz tego mamy też krąg biblijny regularnie. Teraz modlimy się i medytujemy nad Ewangelią świętego Marka. Oprócz tego jest również laboratorium wiary, w którym rozmawiamy o encyklice Jana Pawła II właśnie, Veritatis Splendor, o sumieniu. No i tak. No i właśnie te msze, tak jak już Zosia powiedziała, na 20 i spotkania po nich. No i też jeżeli chodzi o jakieś takie święta, to często staramy się również spotykać w kawiarence po mszy, i czy poczuwaniu i po jakichś takich aktywnościach duchowych, żeby jeszcze właśnie się po prostu spotkać, bo o to chodzi w duszpasterstwie. I tak samo na przykład jak były roraty, to również mieliśmy śniadanka roratnie i codziennie się spotykaliśmy.
Tak, bo my robimy też dużo rzeczy takich sezonowych, jak właśnie jest sezon na roraty, robimy śniadanko, rozmawiamy, niektórzy zaspani i śmieszne sytuacje wychodzą.
Dokładnie.
Jak no, ktoś za mało spał, później się położył do łóżka, a i tak przyszedł, to bardzo to doceniamy.
Tak.
Robimy ogniska też, jak już jest taki cieplejszy sezon, albo...
Lekcje tańca na przykład też.
Tak, wysyłamy do wiadomości u nas we wspólnocie, że są lekcje tańca, bo jak organizujemy katobalety, to często wychodzi, że... ludzie bardzo chcą tańczyć na nich.
Dokładnie.
Zwłaszcza w parach.
I tak samo też jeździmy na przykład ze scholą na różne warsztaty śpiewu, żeby się kształcić. To w sumie tyle z tego, co przychodzi mi do głowy. Do
burza mózgów tutaj.
Tak.
Księdza chciałbym zapytać, no tych propozycji jest wiele, jak słyszymy. One się rodzą spontanicznie, czy jest jakiś podręcznik duszpasterstwa akademickiego, jak prowadzić, taka wielka księga, w której te pomysły są, jak to wygląda w praktyce też ze strony duszpasterza akademickiego.
No dla mnie taką wielką księgą pomysłów to w pierwszej kolejności jest jakieś takie doświadczenie moich poprzedników. To, co się sprawdzało, to, co wychodziło, to, co też często gdzieś w takich różnych spotkaniach z nimi dopytuje się o to, co by zadziałało dzisiaj. Więc to jest przede wszystkim, to jest jedno. Druga to jest, no to też kreatywność, ale też i korzystanie z pomysłów innych duszpasterstw, bo ja dzisiaj przynajmniej mam taką zasadę, że nie chodzi o jakąś wielką konkurencję, ale chodzi o współpracę, więc jeżeli jest coś bardzo fajnego, jest jakiś ciekawy pomysł, który studenci no, pociągną się, zainteresują i wykorzystają, to dlaczego go po prostu nie zrobić także i u nas. Mamy jakieś swoje też pomysły, one zawsze przechodzą przez to sito właśnie studenckie, bo ja mam trochę taki zamysł. Czasami tych pomysłów jest mnóstwo w mojej głowie, ale też wiem, że nie da się zrobić wszystkiego, więc najpierw daję młodym takie pole do popisu. No bo wiadomo, że to, co oni wymyślą, to, co lubią, to, co by chcieli, to w pierwszej kolejności oczywiście podejmą, więc to jest na pierwszym punkcie, a później ewentualnie gdzieś ja wchodzę i bardziej ja się czasami tak czuję jako taki trochę koordynator, czy tak stojący trochę z boku. Chcę to duszpasterstwo zasadniczo oddać im, bo to jest ich duszpasterstwo, natomiast ja mam im towarzyszyć i to jest, myślę, takie główne zadanie mnie jako duszpasterza właśnie.
Zosiu, patrzę na ciebie znowu, ale chciałbym zapytać, bo ty zaczynasz przygodę z tym duszpasterstwem akademickim. Czego się spodziewasz po tym duszpasterstwie? Tych propozycji dostałaś od tańca do różańca. Takie kółko moglibyśmy zatoczyć. I Veritatis Splendor, i katobalety. Więc czego ty oczekujesz w tym duszpasterstwie? A może czegoś nowego, co ksiądz Marcin podejmie i będziecie robić?
No właśnie, ja na pewno nie mogę się tak też trochę doczekać, aż zacznę odkrywać te wszystkie propozycje, bo tak z tego mojego doświadczenia na razie krótkiego, tygodniowego właściwie, no to naprawdę to jest bardzo fajne duszpasterstwo. Właśnie już widzę, że to są tacy moi ludzie, też, że no jakby mamy te wspólne też wartości, ale właśnie też jest taki czas właśnie na jakieś takie, na jakąś integrację, na takie po prostu bycie ze sobą i robienie różnych fajnych rzeczy. No i ja tak ogólnie, jak sobie myślę o tych moich dwóch kierunkach, to nie wiem, jak tam z czasem u mnie będzie, to też mi bardzo już smutno, jak sobie myślę, że na pewno z wielu rzeczy będę musiała rezygnować. Ale właśnie mam tą taką chęć, żeby jednak jak będę mogła korzystać, to żeby faktycznie właśnie no przychodzić i tutaj wchodzić w te różne inicjatywy.
Kwestie modlitewne, takie i tradycyjne, bo i o różańcu słyszałem, i o adoracji Najświętszego Sakramentu, ale też wiele akcji, które rodzą się tak, jak mówicie sami, spontanicznie, bo czas, bo taki okres liturgiczny na przykład mobilizuje czy motywuje do tego. A powiedzcie, bo ksiądz mówi też, on czeka na wasze zdanie i to jest najważniejsze chyba rzeczywiście, ale jak to jest z zapałem? Dajecie radę jakoś tak wytrwać w tych rzeczach? Czy tak jak mówi Zosia, no im dalej w las, tym więcej drzew, im dalej w rok akademicki, tym więcej obowiązków, zadań, zaliczeń, kolokwiów, egzaminów, różnych rzeczy ciekawych, czy mniej ciekawych i mniej przyjemnych. Więc pytanie, jak to wszystko przejść, żeby i skorzystać, i się nie wyłączyć z tego i nie powiedzieć, no za dużo tego, muszę z tego zrezygnować, czy z tamtego. Jak to jest u was z takim zapałem?
My przede wszystkim staramy się też nasz rok akademicki organizować w taki sposób, żeby jednak jak jest czas sesji, na dwóch uczelniach w sumie u nas w Szczecinie jest to regularnie ta sesja i wiemy, kiedy jest. Na medycznej jest trochę gorzej, ale mimo wszystko staramy się tak to organizować, żeby właśnie ludzie podczas sesji nie musieli z niczego rezygnować i wtedy trochę, że tak powiem, zwalniamy i przygotowujemy się na ten czas bez sesji, żeby każdy mógł właśnie skorzystać. No, ale nie ukrywam, czasami było ciężko faktycznie organizując pewne rzeczy i wydawało się, że nie będzie na to czasu, nie da się tego zrobić, ale Bóg dawał takie pomysły i jakoś tak siły nam dawał, że udawało się mimo wszystko.
My też jesteśmy bardzo zmotywowani, bo po pierwsze podoba nam się to, co robimy, a po drugie widzimy w tym sens naprawdę w tworzeniu wspólnoty, spędzeniu razem czasu, tworzeniu relacji i wiemy, po co to robimy, pamiętamy o tym i to nam pomaga przechodzić przez takie trudniejsze momenty, ale jak ktoś potrzebuje więcej czasu dla siebie, musi się odsunąć od wspólnoty, to mówi nam o tym i jesteśmy na to gotowi, że przez tydzień, dwa tygodnie musimy radzić sobie bez tej osoby i wtedy ją wspieramy modlitewnie.
Dokładnie, i słownie też.
Tak, bo wiemy, każdy ma jakiś trudniejszy czas i najlepsze to, co możemy zrobić, to wspierać tą osobę dla nas ważną. I może być dla nas już tak trudniej, kiedy zespół będzie taki osłabiony, ale dajemy radę. Po to jesteśmy, po to się znamy. Myślimy sobie często, co by ta osoba powiedziała, jakby to zrobiła i myślimy zawsze, więc to nie jest tak, że ktoś znika bez słowa i nie ma kontaktu, tak. Bo jesteśmy odpowiedzialni za siebie, tak mi się wydaje.
Tak, a z drugiej strony właśnie nie ma czegoś takiego, jak powiedzmy w korporacji, że jak już ktoś się decyduje, że będzie pomagał, to już musi cały czas i po prostu nieważne, co się u niego w życiu dzieje. Nie, tak staramy się też patrzeć na to po ludzku i mieć świadomość, że jednak to jest coś dodatkowego, co bardzo warto robić, ale że są czasami też ważniejsze rzeczy w życiu i ktoś potrzebuje właśnie tego czasu. A też jeszcze ze swojej perspektywy powiem, bo prowadzimy również świetlicę dla dzieci do 8 klasy podstawówki właśnie w ramach duszpasterstwa. I dla mnie też taką motywacją, mimo że czasami nie miałam, wydawało mi się, że nie mam czasu, ale miałam tą godzinę wolną gdzieś i szłam do tej świetlicy i spędzałam czas z dziećmi, które są naprawdę tak kochane i tak wspaniałe, że to też mnie tak motywowało do większego pomagania i też większego działania tego duszpasterstwa, żeby to dalej funkcjonowało tak dobrze.
Piękne słowa. Ksiądz tak się zamyślił. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Długo ksiądz jest duszpasterzem akademickim?
W nowym sezonie to...
W ogóle.
To jest półtora roku. Mhm.
Bo o co mi chodzi? No, studia mają to do siebie, że trwają ileś tam. 5 lat zwykle, mniej więcej 6, czasami, czasami krócej troszeczkę, ale mniej więcej taki czas. Czy duszpasterzowi nie jest smutno, kiedy odchodzą członkowie duszpasterstwa akademickiego i tak, no bo wiadomo, domyślam się, że rotacja może być duża dosyć, bo z każdym rokiem też studentów przybywa, oby przybywało ich w duszpasterstwie również, ale tak po ludzku. Czy mają jakąś, nie wiem, poststudencką, postakademicką wspólnotę, jakąś okazję, żeby jeszcze przychodzić do tego serca, czy już...
To znaczy nie. W Szczecinie jest przy Ojcach Dominikanach taka wspólnota 3/4 i to jest postakademicka wspólnota. Chociaż w tym roku właśnie żeśmy tak z księdzem Zbyszkiem też pomyśleli o tym, żeby zebrać całą ekipę z tych, że tak powiem, nazwijmy to naszych dawnych, czy tych wcześniejszych roczników akademickich i rzeczywiście takie spotkanie odbyło się w tym roku. I ono zgromadziło ponad 100 osób. No to już generalnie małżeństwa, większość z dziećmi, więc dla nas to było takie doświadczenie spotkania ich, że oni chcieli przyjechać, że jednak ten wysiłek włożony i to serce włożone w to bycie przy nich i tej formacji, ono przynosi efekty, więc to oczywiście odchodzą i czasami odchodzą w różny sposób w trakcie. Ale tak jak powiedziałem na początku, dla mnie ogromną fascynacją jest bycie przy tych ludziach i obserwowanie, jak oni dojrzewają. Naprawdę, niezależnie od tego, jaką drogę wybiorą, czy się zwiążą z Kościołem, czy nawet gdzieś tam odejdą, to jest super dla mnie takie doświadczenie towarzyszenia im w tym dojrzewaniu. To, że oni będą potrafili coś wybrać, co będzie ich w takiej zupełnej wolności. Też mi zależy na tym właśnie, żeby duszpasterstwo do tego przygotowywało. Do wyboru wolności. Ale mówię, to bardzo dużo takich pozytywnych mam jakichś zjawisk czy spotkań, które właśnie mówią o tym, że oni bardzo się cieszą, niezależnie od tego, jak długo byli w tym duszpasterstwie.
Pięknie. 6:26, za chwilkę wracamy do naszego studia, do naszej rozmowy. Przypomnę, że możecie do nas pisać na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania Audycja dla Młodzieży, albo pisać SMS-y 536-600-500 o wasze doświadczenia z duszpasterstwem akademickim. W ogóle, co wam dało, czy byliście, czy jesteście być może w tym duszpasterstwie w waszych miastach, gdzie studiujecie. Czekamy. 536-600-500 to SMS-y, a na Facebooku fanpage Czasu Wzrastania.
Znów przez głowę myśli przeszły, że nie skończysz na trzepaku. Choć nadzieja ma to ciężko, depresja ciągle w ataku. Tak trudno w oczach lęk ukryć, widząc zrumpowanych ziomków. Życiorysek z patostreamu wcale nie jest tu wyjątkiem. Apatia stylem życia, płytkiego jak dziś ekrany. Odżywają twe marzenia, tylko gdy jesteś zjarany. Trzeba siłę mieć jak taran, żeby robić co należy. Pokonać własne zachcianki i na czyjś koszt nie żyć. Im łatwiej, tym lepiej żyć, by nie mieć odcisku. Więc lenistwo to zawsze forma egoizmu. W nudzie szatan poluje jak w ciemności zje na siłę, złych jest bierność dobrych, twoje życie świat zmienia. Ten proceder, drogi bracie, będzie trwał do końca świata. Zło i dobro walczy w sercu, deszcz i słońce się przeplata. Jeden raz piszesz życiorys, jak pościelesz, tak się wyśpisz. Masz to życie i ten dzień, nie ma powtórki z rozrywki. Ten proceder, drogi bracie, będzie trwał do końca świata. Zło i dobro walczy w sercu, deszcz i słońce się przeplata. Jeden raz piszesz życiorys, jak pościelesz, tak się wyśpisz. Masz to życie i ten dzień, nie ma powtórki z rozrywki. Kurde kołczem, więc nie prawię ci murałów. Twoim dobrym ziomem, żeby łowić cię z kanałów. Nie poznałem tych 10 mierzy coraz bałut. Nowa szkoła, ale nie zazdroszczę przeżyciaków. Ciężki ciężar na mych barkach, ale daję radę. Nie poddaję się jak JJ, tylko ciągle walczę. Hajsy lecą na terapię, a nie drogu szamę. Zdrowie numer jeden, drogie rzeczy mało ważne. Mimo swej choroby pod sufitem mam medale. Możesz mieć 2 metry, a założę tobie siatę. Kiedy gram w klubie, no to grzałem sobie ławę. Z trybun było słychać, żeby dać mi na murawę. U mnie krótsza jedna noga, tak jak u Garinci. Lecz techniku spomaluję, jakbym był Da Vinci. Zamiast się ukrywać, to wyszedłem z mej jaskini. Jeśli to uczynisz, będzie stał na pierwszej linii.
ten proceder, drogi bracie, będzie trwał do końca świata. Zło i dobro walczy w sercu, deszcz i słońce się przeplata. Jeden raz piszesz życiorys, jak pościelesz, tak się wyśpisz. Masz to życie i ten dzień, nie ma powtórki z rozrywki. Ten proceder, drogi bracie, będzie trwał do końca świata. Zło i dobro walczy w sercu, deszcz i słońce się przeplata. Jeden raz piszesz życiorys, jak pościelesz, tak się wyśpisz. Masz to życie i ten dzień, nie ma powtórki z rozrywki. Nie daj sobie podciąć skrzydeł, bo już widać cel w oddali. Wymagaj od siebie choćby inni nie wymagali. Boże, ty to możesz sprawić, by się chciało, jak się nie chce. Bym nie ufał złym prorokom i w siebie uwierzył wreszcie. Pozytywny ten proceder, przez spowiedź budzi sumienia. Mam moc pokonać lenistwo, to prowadzi w zniewolenia. Wirtualne życie kręci, efekt to duchowe zgony. Jak nie łapiesz zagadnienia, to idź łapać pokemony. Level za levelem i już jesteś mistrzem świata. Wiesz, jak całe życie przegrać, a szybko mijają lata. No i prześpisz, ziomuś, swoją rolę do zagrania, łykasz łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Ten proceder, drogi bracie, będzie trwał do końca świata. Zło i dobro walczy w sercu, deszcz i słońce się przeplata. Jeden raz piszesz życiorys, jak pościelesz, tak się wyśpisz. Masz to życie i ten dzień, nie ma powtórki z rozrywki. Ten proceder, drogi bracie, będzie trwał do końca świata. Zło i dobro walczy w sercu, deszcz i słońce się przeplata. Jeden raz piszesz życiorys, jak pościelesz, tak się wyśpisz. Masz to życie i ten dzień, nie ma powtórki z rozrywki.
Jedenaście minut po godzinie 22 trwa audycja Czas Wzrastania. O duszpasterstwie akademickim rozmawiamy, a na naszej antenie ksiądz Zbigniew Regucki, wymieniany już dzisiaj tutaj w studiu ustami księdza Marcina jako następcy, tak? Witamy księże Zbyszku i cieszymy się z obecności.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Duszpasterstwo akademickie w sercu w Szczecinie nie jest księdzu obce, jak ksiądz wspomina pobyt w Szczecinie i towarzyszenie studentom.
No tak, to rzeczywiście jest to głęboko w moim sercu. Spędziłem tam w Szczecinie 9 lat i przez 7 lat prowadząc to duszpasterstwo. No tak jak i moi poprzednicy, i myślę następcy, zgodnie wszyscy mówili, że to są takie dla nas jako kapłanów złote lata, czyli no, czas przepiękny, trudny do powtórzenia, do opisania i no, taki bardzo owocny też i w tym wszystkim, co tam robimy i dla nas i myślę też dla tych młodych ludzi. Także ja bardzo dobrze wciąż wspominam, zresztą jakby nie tylko wspominam, bo wciąż tym czasem żyjemy bardzo, bardzo konkretnie, jeszcze utrzymując kontakty, relacje z tymi, którzy wtedy byli studentami, a dziś już mają swoje rodziny.
I na czym takie towarzyszenie polegało? Bo tutaj słyszeliśmy od młodych, no jak wygląda mniej więcej ta paleta, ta oferta duszpasterstwa akademickiego w ciągu tygodnia, czyli takie od A do Z, natomiast z perspektywy i tej duchowej, i tej formacyjnej, na czym to polegało?
No to pewnie trudno jakoś w kilku zdaniach opisać i myślę, że każdy, nawet każdy przypadek każdego człowieka, tego studenta, który gdzieś tam się pojawia, jest zupełnie inny i towarzyszenie wygląda zupełnie inaczej, choć jeśli by to jakoś znaleźć wspólny mianownik, no to właśnie takie towarzyszenie. I dla mnie to było zawsze fascynujące, że można być blisko człowieka, przed którym jest całe życie. Rozpościera się zupełnie jakby jako taka czysta karta i on może w to życie wystartować. I bycie blisko, towarzyszenie rzeczywiście było czymś niesamowitym. A jak ono wyglądało? No myślę, że przede wszystkim to było jakieś słuchanie tych ludzi, opowiadanie im trochę o Panu Bogu i bycie razem poprzez różne zadania, jakieś działania, które podejmowaliśmy tam. Oni, myślę, mogli zyskać to, że brali odpowiedzialność za jakieś zadania, jakieś tam przestrzenie działalności bardzo różnej w duszpasterstwie, ucząc się takiego samodzielnego życia, bo to, co chyba tak mocne w duszpasterstwie, to to, że ci młodzi ludzie wielokrotnie dla nich to był taki czas, kiedy oni pierwszy raz mogli jakoś więcej o swoim życiu stanowić w taki odpowiedzialny sposób, podejmować jakieś zadania, obowiązki, nieraz bardzo, bardzo duże, bardzo ważne. I myślę, że to była dla nich duża nauka i towarzyszenie, podpowiadanie, ale przede wszystkim bycie razem. Myślę, że dla mnie to było takie istotne, że mogliśmy tam być razem, razem wspólnie się modlić i pewne rzeczy podejmować i w ten sposób no, uczyliśmy się tego wzrastania i jak widać jakieś owoce z tego są, bo jak dziś się spotykamy z tymi młodymi, dziś już trochę starszymi ludźmi, którzy mają swoje rodziny, to widać, że oni wielokrotnie do tego nawiązują, czerpią i mówią, że to był taki czas, kiedy przede wszystkim uczyli się relacji z ludźmi, ale też relacji do Pana Boga i swojej wiary.
Wspomniał ksiądz najważniejsze takie bycie, towarzyszenie, tworzenie też pewnej przestrzeni dla młodego człowieka. A co było najtrudniejsze, czy nie wiem, takim największym wyzwaniem w tej posłudze?
Oj, pewnie wiele takich rzeczy było. Znaczy ja myślę, że to była jakaś odpowiedzialność za nich. I ta świadomość, że ja to odkrywałem po latach. Nie zawsze to było tak na bieżąco, zdawałem sobie z tego sprawę, jak to jest dla nich ważne. Jak ważne jest zdanie duszpasterza, jak ważna jest podpowiedź, jak ważna jest nasza relacja do nich. Ja nie zawsze sobie zdawałem z tego sprawę, tak, że to jest aż tak bardzo ważne. I kiedy uświadamiałem sobie i stawaliśmy wobec różnych trudności w ich życiu, ich zmagań, to nieraz to było rzeczywiście trudne. I ja staram się na moje kapłaństwo patrzeć w taki sposób, że to jest pomysł Pana Boga. To Pan Bóg to wymyślił i całe to moje życie jakoś on wciąż wymyśla. Nieraz zaskakujący sposób dla mnie. To duszpasterstwo też było takie zaskakujące. No i nieraz stawałem wobec takich sytuacji, że mówiłem, Panie Boże, ja nie wiem już, co dalej mam zrobić, co mam powiedzieć, ale skoro Ty to wymyśliłeś, no to teraz już to ciągnij. I jakoś te sprawy się różnie układały. Ale myślę, że no właśnie, ta świadomość tego, że to jest tak bardzo istotne, że ta przestrzeń wiary jest fundamentalna dla ich życia, no i w tej przestrzeni wiary jesteśmy przewodnikami i mamy, i oni oczekują, żeby tą drogę wskazywać w jakiś jasny, konkretny sposób. No nie ukrywam, że to jest trudne wyzwanie. Nie myślałem, że taką rolę w życiu kiedyś będę sprawował. Nie myślałem w ogóle o takiej roli. I to, kiedy to odkrywałem, to rzeczywiście okazywało się to dość takie trudne. W tym znaczeniu, że myślę sobie, no, czy ja jestem do tego zdolny, czy ja jestem dobrym dla nich jakimś przewodnikiem, czy wskazuje im dobrą drogę. Choć zawsze starałem się raczej otwierać przestrzeń i namawiać ich do decyzji, do wyborów, żeby sami te decyzje podejmowali, nic za nich. Ale właśnie, taka świadomość tego, że ta nasza rola jest chyba większa, niż my sobie wyobrażamy, to bywało trudne. Oczywiście też, no, także i takie sytuacje związane z ich życiem, tym bagażem, który oni wnoszą, z którym oni przychodzą, idą w dalsze życie i przyjeżdżali do Szczecina, czy pewnie do wielu innych miast, próbując jakoś to swoje życie organizować. Ten bagaż, który w przeszłości swojej życia, czasem bardzo ciężki, czasem za ciężki dla nich, no to kiedy odkrywaliśmy to wspólnie, to wielokrotnie były te sytuacje takie no, dość trudne, bo tak po ludzku. No ale właśnie, wtedy, no właśnie, Panie Boże, skoro to jest Twój pomysł, no to jakoś to dalej ciągnij i prowadź nas w tym wszystkim.
Pięknie. Młodzież zasłuchana, ja też. Ksiądz Marcin też. Bardzo dziękujemy za tę garść takiego serca, które ksiądz przed nami otworzył i powiedział o tym, czym było i czym jest, tak jak słyszymy, bo to się chyba nie kończy duszpasterstwo akademickie.
No, ja też dziękuję za tę możliwość, za ten telefon księdzu Marcinowi. którego wspieram i z którym dalej współpracujemy, bo już za tydzień. To jest, myślę, jakby jako zachęta do tego, że warto wstępować w szeregi duszpasterstw akademickich, że za tydzień mamy takie spotkanie postakademickie po tych już kilku latach ładnych, kiedy tutaj w domu w Murkowie mieliśmy takie wakacyjne spotkanie, gdzie ponad setka była nas, rodzin, małżeństw z dziećmi i naprawdę wielu, i tak patrzyliśmy na nich wszystkich, bo jeszcze byli inni duszpasterze, z taką ogromną, naprawdę nieskrywaną radością, że jednak są jakieś owoce tego, że to są piękne małżeństwa, rodziny, wspaniałe dzieciaki. Co takie ciekawe na koniec, jakby też zaskakujące, to wielu rodziców odkrywało, że te dzieci, choć na co dzień nie mają ze sobą kontaktu ich dzieci, tych rodzin, to oni tutaj się czuli, jakby się znali, jakby sobie byli bliscy. Że jakoś te relacje ich rodziców, które kiedyś przyjaźnie, które powstawały w duszpasterstwie, jakby zostały przekazane tym dzieciom, które choć się wcześniej pewnie wielokrotnie nie widziały, to tutaj nagle powstawały między nimi takie przyjaźnie, bardzo fajne relacje. Więc warto do duszpasterstwa akademickiego wstępować, bo to potem owocuje w życiu dalszym, rodzinnym, małżeńskim, jako rodziców, jako mężów, jako żon. Bardzo, bardzo dobry sposób. To są owoce, które jeszcze przez wiele lat będziemy zbierać. Także zapraszam.
Zbyszku, dziękujemy serdecznie.
Bo
to też pokazuje, że właśnie to, co mówisz o tych rodzinach i dzieciach, że duszpasterstwo akademickie działa przez pokolenia. Nie tylko na tych, na których mamy bezpośredni wpływ, ale też się bardzo cieszę, bo też podniosłeś mnie na duchu, mówiąc o też takich różnych trudnościach. I to, że nie jest to łatwa robota, nie jest to łatwa sprawa towarzyszenia i to też takiej ogromnej odpowiedzialności, bo to wielokrotnie też i troszeczkę od nas zależy, w jakim kierunku ci młodzi pójdą. No i to jest kwestia tego właśnie, żeby poszli w najlepszym dla siebie możliwym kierunku, ale żeby potrafili odkryć to przede wszystkim sami. Także wielkie serdeczne dzięki za to też, że mogliśmy kiedyś przed laty to duszpasterstwo akademickie współtworzyć.
To był piękny czas. Złote lata.
Ja myślę, że ja powiem tak trochę, tak pół żartem, pół serio, tak mieliśmy trochę taki podział z jednym Zbyszkiem, że ksiądz Zbyszek oczywiście ogarniał całość i odpowiadał za organizację, a ja widok siedziałem tam ze studentami wielokroć po wieczorach, po nocach, pijąc herbatę i kawę i gadając, ale myślę, że w ten sposób bardzo żeśmy się dopełniali, że każdy miał swoją działkę, swój czas, swoje umiejętności i myślę, że takim byliśmy fajnym tandemem do tej roboty.
Te noce ze studentami były najlepsze.
Zwłaszcza na czuwaniach do rana i później śniadanie i dopiero do domu.
Tak jest.
Dziękujemy.
Na telefon. Pozdrawiam serdecznie.
Księże Zbigniewie, pozdrawiamy serdecznie i wszystkiego dobrego życzymy. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Wrócimy jeszcze do tego, co ksiądz Zbigniew powiedział. Ja mam pytanie do naszych studentek. W duszpasterzu akademickim, a tutaj macie akurat księdza Marcina, was też jest dwóch, księża Marcinie, bo jakoś tak nie ogarnąłem tego.
No, nie mamy teraz takich.
Nie jest tak dobrze.
Nie ma takich luksusów.
Nie jest tak dobrze, nie ma takich luksusów. Jestem sam, ale muszę powiedzieć, że mam współbraci na placówce, którzy mnie wspierają. Także to całkowicie sam nie. Wtedy rzeczywiście my żeśmy się jakoś tak łatwiej dogadali, podzielili i to było inaczej, ale nie mogę powiedzieć. Teraz też mam współbraci, którzy wiele rzeczy mi pomagają i co ciekawe, jak rozpoczynałem, wiele rzeczy robili za mnie, żebym ja mógł rzeczywiście, na przykład, nie wiem, taką kawiarenkę otwierali, robili herbatę, że kiedy ja już przyjdę z mszy świętej, to ci, którzy przyjdą do kawiarenki, to oni już nie stoją, nie uciekają. Nie? Więc mam fajnych też współbraci, którzy mnie w tym wspierają. Także jest troszkę trudniej, ale nie jestem sam. Tak jak w piosence.
Dokładnie.
Pięknie. No i właśnie do studentów pytanie, studentek. W duszpasterzu akademickim kogo szukacie tak naprawdę? Nie wiem, kolegi, ojca, jakiegoś przewodnika duchowego, nie wiem, towarzysza, powiernika, kogoś, komu się możecie wygadać, czy jak, z jakim nastawieniem? To nie wiem, no jest akurat ktoś taki, kto musi być, tak jak ksiądz Marcin powiedział, trochę tak ze skromności, że z boku jest, ale wam towarzyszy, więc pytanie, no jaki powinien być duszpasterz akademicki i kim dla was być? Z tego, co wymieniłem, albo z czegoś, co jeszcze wy wymyślicie?
No właśnie tak jak ksiądz Zbigniew mówił, że po prostu wspierać, co ksiądz Marcin robi bardzo dobrze, bo nieraz jak ktoś prosi księdza o rozmowę taką dotyczącą prywatnych spraw, to ksiądz jest, pomaga i daje dobre rady, a przy tym, co mi się osobiście też podoba, nie daje takiego stuprocentowego rozwiązania, tylko właśnie chce, żebyśmy my się rozwijali i właśnie w tej wolności podejmowali decyzje, tylko nakierowuje nas na takie decyzje, które będą właśnie zgodne z wartościami, w które wierzymy, bo czasami, tak jak ksiądz Zbigniew mówił, jak się dopiero rozpoczyna swoje dorosłe życie, jest naprawdę ciężko wiedzieć, co jest dobre, co złe, gdzie się powinno podążyć i czasami jest taki mocny mętlik w głowie. Także bardzo dziękuję.
Ksiądz nam też pomaga w ten sposób, że pozwala nam popełniać błędy. Zamiast mówić za każdym razem nie, to nie wypali, to daje nam szansę, żebyśmy sami to zobaczyli, zrozumieli, na czym polega problem i starali się go rozwiązać albo podjąć jakieś zupełnie inne rozwiązanie w jakiejś tam tematyce. Ale zawsze jak poprosimy, to jest dla nas i się stara nam zawsze pomóc, myśli z nami. A właściwie mi się wydaje, że on zawsze ma gotową odpowiedź. Nie musi czekać na pytanie. On już wie, czego my potrzebujemy, czego nam brakuje, o co chcemy zapytać. On już to wie. On tylko czeka na to, żebyśmy my sami byli gotowi zadać pytanie i poprosić o pomoc.
Czekam na pytanie.
A dlaczego, Maju, jak myślisz, skąd to ma duszpasterz akademicki? Dlaczego wie, czego wam potrzeba? Czy co poradzić?
Ksiądz na pewno ma większe doświadczenie, jeżeli chodzi o te sprawy. My jesteśmy młodymi dorosłymi. Niektórzy starsi, niektórzy młodsi. Jesteśmy studentami i może większość z nas poznaje dopiero świat, wchodzi w struktury. Wcześniej nie mieliśmy jakby takiej przestrzeni, żeby się uczyć w takich kategoriach, bo jest takie myślenie, że jest nauka, jak będziemy się uczyć do egzaminów, to wszystko będzie dobrze. A się okazuje, że życie, wspólnota, życie we wspólnocie po prostu to coś więcej i trzeba wychodzić z inicjatywą, trzeba podejmować działania. Na przykład, kiedy trzeba coś zorganizować, jakieś spotkanie, to nie jest tak, że powiemy tylko, że trzeba to zrobić i nic nie zrobimy ostatecznie, bo trzeba do kogoś zadzwonić, ktoś musi kupić jedzenie, ktoś musi się zorientować, ile tego jedzenia potrzebujemy, jaką chcemy muzykę, a jak ktoś będzie narzekać na tą muzykę, a skąd weźmiemy światło, a jest taka fajna żarówka dyskotekowa, a kto będzie odpowiedzialny za to i za to
i też dopilnować, żeby te osoby faktycznie wypełniły to, co miały do zrobienia, bo inaczej byłoby ciężko z różnymi akcjami.
Tak, najtrudniej to jest wyskoczyć z inicjatywą i się zastanowić, czego tak naprawdę potrzebujemy, czego brakuje, bo jak ktoś już nam zada takie pytanie, kiedy ktoś już ma taki gotowy plan i trzeba po prostu się zgłosić, że ja zrobię to i to, ale no samo wymyślenie, czego potrzebujemy, jest dość trudne.
A też fajnie, że właśnie jak jesteśmy we wspólnocie, to ktoś ma jakiś pomysł, ale nie do końca potrafi na przykład go wyrazić i druga osoba ma trochę inny pomysł i to się tak jakoś łączy i ostatecznie wychodzi.
I też czasami czytamy sobie w myślach, tak, jedna już, osoba tak zaczyna coś mówić, nie wie jak to skończyć, a druga dokończy, tak, a ta pierwsza będzie, ale skąd ty wiedziałeś, co ja mam
trochę jak ksiądz właśnie z nami już, im dłużej się zna, rozmawiamy, to już coraz bardziej siebie rozumiemy i to też jest bardzo fajne. A też co Maja powiedziała, w szkołach uczą do egzaminów, a nie uczą tak naprawdę do życia. I wychodzi się z tej szkoły, idzie się na studia i tak naprawdę wiele rzeczy samemu trzeba się niestety nauczyć. No i wiadomo, rodzina pomaga, jacyś starsi z nami pomagają, ale jednak łatwiej jest, jak się ma po prostu rówieśników, osoby dokładnie w tym samym wieku, które przeżywają w tym samym momencie dokładnie to samo i można właśnie też na takich akcjach na przykład z mniejszą trochę odpowiedzialnością nauczyć się faktycznie tej odpowiedzialności, której no nie uczą w szkołach czy na studiach i takich typowo życiowych skilli, że tak powiem po angielsku, umiejętności. O.
Udało się wyrazić, ale tak. Pewnie ktoś by podpowiedział. Zosiu, a ty jakiego duszpasterza oczekujesz? Niekoniecznie patrząc na, no, chociaż na księdza Marcina, bo tam poszłaś. Ale czego się spodziewasz? Kim on będzie dla ciebie? Czy powinien być dla ciebie?
Znaczy ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jakiego już znalazłam, bo jak ja przyjechałam wtedy w te góry, nie znając nikogo, to tak jakoś jak tutaj wchodziłam z interakcją z księdzem, tak jakoś tak się spotkaliśmy pierwszy raz, to miałam wrażenie, że on już mnie po prostu zna od zawsze i jakbyśmy się naprawdę widzieli, już nie wiem, taki 30 raz w tym miesiącu.
Spotkać.
Tak. Ale wiem też właśnie, tak się do mnie doszło, że też to właśnie też przez tą moją ciocię ze Szczecina, za jej tutaj jakimiś podpowiedziami, że też ksiądz Marcin się za mnie i za moją rodzinę też modlił trochę. Więc
bardzo.
Wiem, że no to, więc wiem, że mogę właśnie no, też liczyć na wsparcie i a jednocześnie właśnie też no, czuć się tak raczej swobodnie, że nie jest jakimś takim dyktatorem, profesorem, który będzie mi narzucał swoje zdanie tak kategorycznie, tylko że właśnie, że można pogadać, że właśnie można też oczekiwać tej pomocy.
Ja powiem, że trochę taki powoli zaczynam rozumieć ten dramat rodziców, którzy muszą pozwalać dzieciom na popełnianie błędów. Ja tak naprawdę nie lubię popełniać błędów, ale też się uczę tego, że, no, że tak trzeba. I to jest ważne, ale to trochę tak jak właśnie bycie rodzicem, że trzeba być obok, w razie czego trzeba będzie ratować. Ja tak się dopytywałem studentów właśnie, w jakim wieku oni mają rodziców, no i w moim. Także trudno, żebym był ich bratem, nawet starszym myślę. Bardziej chyba to już trzeba mówić o ojcu, nie tylko z racji zgromadzenia zakonnego, ale myślę takiego towarzyszenia, nie? I ja sam też się tego uczę tak naprawdę, nie? To, co ksiądz Zbyszek mówił, to jest też bardzo cenne. To nie jest tylko tak, że ja coś daję tym młodym ludziom. Ja po prostu im dłużej też jestem z nimi, tym doświadczam, że ja bardzo wiele korzystam i to nie jest na zasadzie tylko, że biorę, naprawdę. Takie doświadczenie, nie tylko pracy z nimi, pracy z człowiekiem, ale to co jest bardzo ważne, korzystanie z ich doświadczeń mnie bardzo ubogaca, nie? Jako księdza, jako duszpasterza i to jest dla mnie bardzo fajne, że jest ta wymiana a tych wielu dóbr i duchowych, i nie tylko, które pozwalają nam tak naprawdę się rozwijać. To jest super.
Pięknie. Taka laurka też jest potrzebna duszpasterzowi, która przed momentem popłynęła, żeby też pokazać, jak jest naprawdę, nie tak, że wy tutaj nie czytacie tego z kartek, nie macie w komórkach napisane w notatnikach, że taki i taki ksiądz jest, tylko mówicie tak naprawdę, a to wydaje mi się, że też wynika z tych godzin przesiedzianych razem i przegadanych i przemedytowanych, więc no, taki obraz nam się duszpasterza, takie puzzle nam się tu układają powolutku. Patrzymy na zegarek po wpół do 11 już, więc czas wzrastania już w drugą fazę wkroczył. Jeszcze niecała godzinka nam została. A jeszcze tyle do powiedzenia pewnie będziemy mieli. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o duszpasterstwie akademickim. Czym ono jest? Jak budować trwałą wspólnotę wśród studentów? Czekamy na wasze komentarze. Znaczy one przychodzą, ale przypominam, że można je pisać na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży i SMS-y 536 600 500 536 600 500. Za chwilę wracamy, a tymczasem Siewcy Lednicy i utwór Na krańce świata.
Odeślij urazy, tak jak i tobie twe winy darował ktoś. Odzyskaj wolność, nadzieję i ruszajmy razem. Świat potrzebuje otwartych, pomocnych rąk.
W Tylednicy utwór Na krańce świata. Może nie na krańce świata, ale daleko, daleko się przenieśliśmy teraz. Do Chicago jesteśmy w tam. Ile godzin różnicy? Szczęść Boże, witamy. Siostra Bogusia jest z nami, tak?
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Chicago.
A jakie to zgromadzenie, siostra powie?
Jestem misjonarką Chrystusa Króla dla Polonii. Siostrzanym zgromadzeniem Chrystusowców.
Taka żeńska gałąź Chrystusowców. Która godzina
u
siostry?
Dokładnie tak.
Siostra już po koronce.
W tej chwili jest 3:38 po południu.
No i co? Co siostra ma wspólnego z duszpasterstwem akademickim w sercu, akurat tym szczecińskim?
To znaczy, no mam bardzo dużo chyba wspólnego, tak mi się wydaje, ponieważ jako studentka przed przedstąpieniem do zgromadzenia misjonarek byłam właśnie w duszpasterstwie. Zaczynałam, studiowałam w Szczecinie pedagogikę rewalidacyjną i no i właśnie pochodzę z małej wioski koło Kołobrzegu i kiedy przyjechałam do Szczecina, to było dla mnie przeolbrzymie miasto i tak troszeczkę przerażające, bo prosta dziewczyna z małej wioski przyjeżdża do wielkiego miasta. Trochę byłam zagubiona i myślę, że duszpasterstwo właśnie dało mi takie moje miejsce odnalezienia siebie, swojej też chyba troszeczkę tożsamości, swojego takiego miejsca chyba w życiu. No właśnie, no i tak spędziłam 5 lat w duszpasterstwie, działając w świetlicy, działając w kawiarence trochę, śpiewając w scholi. Później no, skończyły się studia i zaraz po obronie pracy magisterskiej wstąpiłam do zgromadzenia sióstr misjonarek Chrystusa Króla, które notabene też poznałam właśnie w duszpasterstwie, bo w zakrystii zawsze była siostra, która gdzieś tam towarzyszyła i no tak z nami często też rozmawiała, więc siostry poznałam bliżej i no i gdzieś tam Pan Bóg w tym czasie też powołał do zgromadzenia. No właśnie, po 10 latach bycia siostrą misjonarką Pan Bóg powołał mnie z powrotem do serca i przez 2 lata pracowałam w zakrystii. I to było też dla mnie bardzo takie ciekawe i dobre doświadczenie, bo myślę, że doświadczenie wcześniejszego bycia w duszpasterstwie jako studentka, widziałam, jakie są potrzeby i chciałam to też jakoś tak przenieść właśnie będąc, bo pracowałam w zakrystii. Właśnie też próbowałam działać troszeczkę w duszpasterstwie i myślę, że mi się troszeczkę to chyba też udało, więc to takie bardzo fajne doświadczenie dla mnie.
Czyli duszpasterstwo też w jakiś sposób siostro pomogło odkryć powołanie? To samo bycie w duszpasterstwie, kontakt z tym środowiskiem?
To znaczy się... Myślę, że tak, że ponieważ przez cały czas mojej pracy w duszpasterstwie, jako studentka, działanie w duszpasterstwie, pokazywało mi, jaka jestem, co lubię robić w życiu, co chciałabym też robić w życiu. A cały ten czas, tych 5 lat właśnie bardzo mocno mi pokazywał, że no właśnie moim takim powołaniem, tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to jest służba drugiemu człowiekowi i pomaganie im. Przez to, że też no właśnie duszpasterstwo jest prowadzone przez księży chrystusowców, myśmy w tamtym czasie też organizowali takie zbiórki różnych darów dla Polaków mieszkających na Białorusi, w Rumunii, na Ukrainie. I jeździliśmy z takimi akcjami właśnie świątecznymi i mikołajkowymi do dzieci, no ale też i dla tych rodzin. Takimi różnymi darami organizowaliśmy zbiórki w sercu, nasze duszpasterstwo organizowało. No i później zawoziliśmy i też tak gdzieś tam odkrywałam właśnie, jak wygląda praca chrystusowców, sióstr misjonarek. No i bardzo mnie to zafascynowało i tak po różnych przemyśleniach swoich, co chciałabym robić w życiu, no właśnie zdecydowałam, że pójdę tą drogą powołania zakonnego. No i jestem tutaj już 20 lat i jestem bardzo szczęśliwa.
Księdza Marcina spotkała siostra w sercu?
Tak, poznaliśmy się w sercu, jak jak byłam właśnie już misjonarką, ksiądz Marcin był duszpasterzem, no a ja pracowałam w zakrystii, więc często żeśmy się spotykali, często żeśmy też rozmawiali i dzielili się różnymi spostrzeżeniami. Też czasami śmieliśmy się, że jesteśmy tak jakby takimi rodzicami niektórych tutaj osób i właśnie im towarzyszymy.
To i czas, co już się wcześniej zaczęło, dlatego to tak się śmiejemy, bo to moja wychowanka ze szkoły akurat, jak wtedy uczyłem w szkole i siostry Bogusi właśnie też w tym roku złożyła pierwsze śluby, także to też takie wspólne owoce naszej posługi też tam się zrodziły w sercu.
Dokładnie tak.
Pięknie. Siostro, kogo pozdrawiamy? Ma siostra okazję, może ktoś słucha z bliskich czy dalszych i w Polsce i nie tylko.
No na pewno pozdrawiam tutaj księdza Marcina, bo tutaj się przyjaźnimy i nasz kontakt cały czas trwa. A pozdrawiam całe duszpasterstwo księdza Zbyszka. Pozdrawiam oczywiście wszystkie misjonarki, które w tej chwili też słuchają tutaj Radio Maryja.
Dziękujemy i pozdrawiamy siostrę i życzymy pięknego popołudnia jeszcze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże z Chicago, siostra Bogusia. Taki łańcuch pokazaliśmy też. Tak spontanicznie się to zrodziło bardzo, ale chyba też potrzebne takiego towarzyszenia w rozeznawaniu również i powołania. Bycie blisko Pana Boga sprawia, że też no, pewne myśli do głowy przychodzą, mówiąc tak, takie nabożne, pobożne myśli i też, no jak widzimy, słyszymy, duszpasterstwo pomaga, albo, no nie pomaga, nie powiem, nie przeszkadza, ale przede wszystkim
lepiej, żeby nie przeszkadzało.
Pomaga rozeznać się również i powołanie i jakoś tak, a tak po prostu takim przykładem czasem prostym bycia kimś, kto realizuje swoje powołanie dobrze, z sercem, odpowiedzialnie, to pomaga. Bo drugi człowiek się tym zachwyci, zobaczy i może też zapragnie podobnie żyć. To jest takie, niektórzy mówią, motywacja bardzo konkretna, bardzo głęboka.
I jeśli też właśnie jeszcze mogę dodać, tak jak mówiliśmy z Mają w programie Westerplatte Młodych, właśnie tak jak ksiądz wspomina, że uważam, że to pomaga rozeznać powołanie, ponieważ ci ludzie wokoło są w stanie zauważyć też w nas, ci rówieśnicy, jakieś fantastyczne rzeczy. To, co Maja mówiła, że jak przychodzi nowa osoba do wspólnoty, to ona, mimo że ta osoba sama sobie myśli, że no jest przeciętna i nic wyjątkowego w niej nie ma, to na przykład Maja, jak z nią rozmawia, to sobie myśli, jaka ona jest wspaniała, ile ma wspaniałych cech. I też myślimy, nie ukrywamy na przykład, o, jakby to można było wykorzystać właśnie w naszej wspólnocie, żeby tę osobę, po prostu, żeby ta osoba mogła się rozwinąć.
Tak, ktoś wspomni, że cyka sobie zdjęcia, my już myślimy, że jak będą jakieś okazje, to będzie naszym fotografem, albo że jak się stresuje, to piecze albo gotuje i mamy takie, to jak będziesz się stresować, to zawsze możesz nam przynieść to, co upichcisz.
Tak, i faktycznie te osoby te rzeczy później robią i są wdzięczne dlatego, że nie miały nawet z tyłu głowy, że faktycznie mogłoby się to komuś przydać.
Czyli takie wspólne rozeznawanie talentów.
Dokładnie.
Swoich nawzajem. To jest wspólnota.
Tak, się często z tego śmiejemy, bo to naprawdę wygląda tak, jakbyśmy tylko szukali, jak możemy jakąś osobę wykorzystać, a tak naprawdę chcemy, właściwie to nie, że chcemy, tylko od razu widzimy jakieś takie mocniejsze strony tych osób.
Tak, których ona sama nie widzi.
Tak, i myślimy sobie, jeju, to jest super i to by się naprawdę przydało, to jest pomocne.
Otóż po to, myślę, jest taka akcja, którą będziemy robić, to zawsze ją robimy na początku roku akademickiego, znajdźcie w duszpasterstwie, to znaczy, no właśnie, znajdźcie w tej nowej może dla ciebie rzeczywistości, ale też podziel się tym, co jest twoje, albo może odkryj to, co jest twoją taką dobrą stroną i czym możesz się podzielić z innymi, młodymi zwłaszcza, bo to jest duszpasterstwo akademickie. W pierwszej kolejności służy tak nawzajem młodym ludziom czy młodszym, chociaż też czasami mamy takie też wolontariaty, że gdzieś tam idziemy do osób starszych, nie? Ale to jest, no właśnie, znajdź się, kim jesteś najpierw, czyli swoją tożsamość, po to, żeby się podzielić tym z innymi.
Tutaj się zatrzymamy na momencik, ale takim dobrym zdaniem ksiądz zakończył. Myślę, że i duszpasterstwa akademickiego i nie tylko to zdanie może dotyczyć, żeby sobie zadać to pytanie, żeby się odnaleźć, prawda? A jak słyszymy, wspólnota bardzo dobrze i szybko pomaga talenty rozpoznać w sobie i nawet to, co mówicie, nawet ktoś sobie nie zdaje sprawy, że to, co ma, co potrafi robić, może być talentem, który można rozwijać, którym się można dzielić z innymi. I to jest piękne we wspólnocie właśnie. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Za 10 minut 23 trwa czas wzrastania z młodymi z duszpasterstwa akademickiego w Sercu w Szczecinie. To duszpasterstwo się mieści. Za chwilkę kolejne głosy, kolejni goście. A teraz utwór Nie jestem sam. Posłuchajmy.
Kiedy żywią się miłością, na odwrót bywa ciężko, bo zabija ich samotność. Bo gdy plujesz na człowieka, to plujesz też na siebie, bo człowiek jest człowiekiem, każdy z nas jest Bożym dzieckiem. Szanuj samego siebie, później całą resztę. Szanuj, że masz powietrze i swe miejsce na tym świecie. Jak docenisz jedną rzecz, to zobaczysz te kolejne powody, by powiedzieć, że przed nami dużo więcej jest, dużo piękniej jest. Módl się, byś poczuła miłosierdzia deszcz. Yeah. I żebym ja też poczuł, bo trochę czuję się jak popiół. Ja nie jestem sam, całe niebo za plecami. Kiedy jest mój pan, czuję się jak żołnierz. Mały stres, cały gniew wywal szybko. Proszę cię o miłość, która będzie zmieniać przyszłość. Yeah. Ja nie jestem sam, całe niebo za plecami. Kiedy jest mój pan, czuję się jak żołnierz. Mały stres, cały gniew wywal szybko. Proszę cię o miłość, która będzie zmieniać przyszłość. I proszę mnie to zrozum, staram trzymać fokus, kiedy ja nie daję odbiór Bogu. Ciężko się stawia światu opór, gdzie mój pokój? Za dużo pokus, a ja nie chcę tutaj zostać. Ej, za mną jest niebo, a ja dalej odpowiadam niebo. Nie chcę stracić światowego, chociaż daje mi zero. Chcę się wyciszyć i odnaleźć, co mnie rani nieco. Za bardzo, żeby głosić to, co daje innym szczęście. Wiem, że bez siebie jest mi ciężej i mnie boli serce. Lecz ja się staram i będę starać się codziennie. A teraz proszę Boże, złap mnie za rękę, bo tylu ludzi czeka, by odnaleźć życie wieczne. Ja nie jestem sam, całe niebo za plecami. Kiedy jest mój pan, czuję się jak żołnierz. Mały stres, cały gniew wywal szybko. Proszę cię o miłość, która by nie zmieniać przyszłość. Yeah. Ja nie jestem sam, całe niebo za plecami. Kiedy jest mój pan, czuję się jak żołnierz. Mały stres, cały gniew wywal szybko. Proszę cię o miłość, która by nie zmieniać przyszłość.
Utwór Nie jestem sam. My też tutaj w studiu nie jesteśmy sami. Dzwoni do nas Paulina. Witamy cię, Paulino, serdecznie na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Jesteś absolwentką, czy jak to się mówi, duszpasterstwa akademickiego?
Tak, tak, absolwentką, ale też wielką fanką. Wielką fanką tego miejsca i tam poznałam męża, tam poznałam wielu, wielu ludzi. Tam poznałam księdza Zbyszka, z którym przyjaźnimy się do dzisiaj, księdza Marcina, z którym również pozostajemy w takich głębokich relacjach, fajnych relacjach. No to jest miejsce, z którym po prostu wiążę wiele wspomnień, wiele pięknych chwil i w którym się udzielałam swego czasu.
I jak to, na czym to polegało? Powiedz, dlaczego w ogóle poszłaś do Ody?
To jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest wskazówka też dla tych, którzy teraz chcą tam pójść albo którzy już tam są. Bo dzisiaj jestem we Wrocławiu i przechodziłam obok innego duszpasterstwa, Maciejówki. Tam było takie hasło, jeżeli kiedyś myślałeś, żeby tu wejść, to jest właśnie ten moment, coś w tym stylu. I ja sobie przypomniałam, że właściwie wielokrotnie, bo mieszkałam swego czasu na studiach we Wrocławiu, myślałam o tym, żeby pójść do duszpasterstwa. I dopiero poszłam w Szczecinie, kiedy ktoś mnie zaprowadził. Czyli czasami potrzebujemy kogoś, kto nas zaprowadzi i czasami musimy być tymi, którzy kogoś przyprowadzą. Więc to jest taka wskazówka a propos tej akcji, że znajdźcie w duszpasterstwie czy też nowego roku akademickiego, żeby po prostu czasami kogoś zachęcić do przyjścia, a tym, którzy się będą wstydzili lub bali się przyjść, to proponuję przyjść nie może od razu do kawiarenki, ale na jakieś spotkanie, na jakieś ciekawe, tematyczne spotkanie, do świetlicy, do dzieciaków. Tam nie będzie miejsca na wstyd. Tam od razu zostanie człowiek wciągnięty w wir różnych zajęć i zabaw. Ale żeby nie bać się i nie zmarnować tego czasu, żeby później nie żałować, że nie wstąpiłam, albo, co działo się w tych latach, w których ja byłam, wielu ludzi żałowało, że przyszło dopiero na przykład w ostatnim roku swojego studiowania. Myślało 2-3 lata, nie przyszło i pojawiło się na sam koniec studiów. I mówili zawsze, jaka szkoda, że dopiero teraz. A co do pytania jeszcze, jak ja tam się pojawiłam? Ja tam się pojawiłam, bo przyszłam właśnie, zostałam przeprowadzona. Przez jakiś czas prowadziłam, to czy współprowadziłam, pomagałam księdzu w prowadzeniu akademickiego laboratorium wiary. Fantastyczne spotkania, gdzie zapraszaliśmy różne znane nazwiska. Czasami zupełnie nieznane nazwiska, ale ludzi, którzy osiągali czy życiową karierę, czy zawodową, w takiej współpracy z Panem Bogiem i zgodnie z wartościami Kościoła katolickiego, zgodnie z przykazaniami. To były bardzo wartościowe spotkania. Było też wtedy w duszpasterstwie bardzo dużo wyjazdów, na które z wielką radością jeździłam. Narty, wyjazdy na TZ. Było mnóstwo spotkań kulturalnych i to właściwie był taki ośrodek kulturalny, gdzie były wystawy, gdzie były spotkania z aktorami, z piosenkarzami, z muzykami, ze sportowcami, gdzie było występy, koncerty, przedstawienia, różne performance, no przeróżne rzeczy tam się działy. Klub filmowy liczydło. To było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe miejsce i tam było mnóstwo ludzi. Przyjście 2 minuty po rozpoczęciu mszy świętej wiązało się z tym, że stało się gdzieś tam z tyłu, w ścisku i nie było szans na przeciśnięcie się gdzieś do jakiegoś miejsca siedzącego. Także no piękny czas.
Co powiedziałabyś młodej osobie, która, tak jak wspomniałaś przed momentem, zaczyna studia w dużym ośrodku, na przykład w Szczecinie, albo we Wrocławiu, w Toruniu, nie wiem, gdziekolwiek. Ale no bije się z myślami, czy sobie poradzi, czy to dla niej, czy znajdzie czas na studia, na naukę, na zorganizowanie sobie życia, ale też na właśnie duszpasterstwo akademickie.
Znaczy, dla mnie duszpasterstwo akademickie, przynajmniej takie, które ja znam w Szczecinie, ono było przede wszystkim, prowadziło do relacji z Panem Bogiem. Ja myślę, że na to trzeba znaleźć czas. Jest bardzo trudno jest gdzieś w samotności czasami na to znaleźć czas i potrzebujemy jakiejś wspólnoty. I ta oda, którą ja pamiętam, ona dawała przestrzeń na relacje z Panem Bogiem, a potem dawała relacje na przestrzeń z ludźmi. I to takie relacje, które nawet teraz, jeżeli ja spotkam kogoś, po tym jak nie widzimy się przez 5-8 lat, my wchodzimy od razu na bardzo przyjacielską rozmowę, na takie bardzo głębokie tematy. To są piękne relacje też takie międzyludzkie. I to jest taka przestrzeń bardzo bezpieczna. W dzisiejszym świecie nie mam jakby pewności, czy jest taka druga przestrzeń, gdzie moglibyśmy wzrastać i duchowo, i tak społecznie, relacyjnie, ale też kulturowo, jeżeli duszpasterstwo na to stworzy warunki, bo to są też różne ośrodki. Aczkolwiek każdy może pójść i po prostu tworzyć, realizować siebie, swoje pomysły w oparciu o wartości zgodne z nauczaniem Pana Boga, a nie gdzieś może tego świata. Wydaje mi się, że okres studencki to jest taki czas no idealny na duszpasterstwo. To jest takie wzbogacenie swojego życia, że nie skorzystać, to no odradzam niekorzystanie. Naprawdę, to jest coś pięknego, ja zawsze wszystkich zachęcam i moje doświadczenie jest takie, że no najchętniej bym wszystkich tam po prostu popchnęła i twórzcie, róbcie, zapraszajcie innych, realizujcie siebie, bo to jest przestrzeń do realizowania siebie. Nie wszędzie można zrealizować wszystkie swoje szalone pomysły, wystawy, koncerty, eventy, a tam można. I to w takiej zgodzie z tymi wartościami, które są fundamentem, nie gubiąc się z jakimś prowadzeniem, kierownictwem. No myślę, że to jest wielka wartość i zachęcam wszystkich do spróbowania. Zrezygnować zawsze można, ale nie spróbować, to nie mądrze.
Potem pozostaje tylko kolejny kierunek studiów, zacząć i przyjść do duszpasterstwa na pierwszym roku kolejnego.
Są osoby, które nawet po zakończeniu studiowania dalej przychodziły do Ody. Właściwie miałam wrażenie, że akurat z naszego pokolenia Odowiczów taką przygodę z Odą często kończyło dopiero małżeństwo, kiedy po prostu się wiązało z inną wspólnotą albo skupiało się już nie na tym życiu tej duchowości takiej indywidualnej, życiu towarzyskim, a już na tym budowaniu rodziny i małżeństwa. To był taki moment raczej odejścia z Ody, niekoniecznie samo zakończenie studiów czy rozpoczęcie pracy, bo były osoby, które były naprawdę przez 10, przez 15 lat związane nawet z Odą, które nawet już tam nie będąc studentem wspierały swoim doświadczeniem, jakąś mądrością czy umiejętnościami, które miały w organizowaniu różnych spotkań. Zresztą, jak jest fajne duszpasterstwo, gdzie fajne rzeczy się dzieją, bardzo trudno z niego zrezygnować.
Była aż szkoda.
Tak.
Dziękujemy ci, Paulino, za to świadectwo. Myślę, że tak dobitnie się nie da zachęcić i powiedzieć, że warto. Dziękujemy i pozdrawiam. Ty pozdrawiasz?
Pozdrawiam wszystkich Odowiczów i księdza Zbyszka, i księdza Marcina. Ściskam ich serdecznie. I pozdrawiam tych wszystkich, którzy w duszpasterstwie się znajdą, którzy myślą o tym, żeby tam pójść. Zachęcam ich, żeby to zrobili i nie zwlekali dłużej.
Dziękujemy, Paulina. Dziękuję. Pozdrawiamy ciebie i cały Szczecin. Z Panem Bogiem.
I Wrocław też przy okazji.
Tak, pozdrawiam. Wspomniany. Nie da się zapomnieć. 23 nam wybiła, żeby nam tutaj nasze dziewczyny w studiu nie zasnęły. To też takie pytanie do was. Jesteście tak, Zosia jest z Torunia.
Tak.
Maja i
Zuzia.
Zuzia ze Szczecina. Ksiądz jest skąd? Z Wrocławia.
Z Wrocławia.
Duże miasta, różnie w tych miastach dzisiaj, nie wiem, jak wcześniej było trochę pewnie lepiej, ale różnie jest z wiarą. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o miasta, ale też o nasze środowiska, wasze środowiska. Duszpasterstwo akademickie to bardziej taka oaza dla was na pustyni, do której możecie przyjść, napić się takiej czystej wody, krystalicznej, orzeźwiającej, czy miejsce, gdzie się chcecie schować przed światem, w którym nie ma Pana Boga?
Ja mam wrażenie, że dopóki nie przyjdę na jakieś spotkanie, nie spotkam przynajmniej części wspólnoty, to tak jakbym nie żyła tak naprawdę, tylko nie wiem, jakby to jest inna część życia i na przykład teraz jak były wakacje i byliśmy o wiele mniej aktywni, to ja czułam, że po prostu jestem bardziej smutna i chciałabym coś porobić i teraz jak się zaczął rok akademicki znowu, to nawet jeśli wiem, ile mnie pracy czeka na studiach, to i tak jestem strasznie szczęśliwa, że będę mogła wrócić do pracy, do znajomości, do przyjaciół, popatrzeć sobie na to, co się zmieniło albo co się zmieni, bo to jest tak, to jest taka oaza, kiedy mi się wydaje, że nawet jeżeli nie wszystko jest idealnie, to jest idealnie dla mnie i się cieszę, że mogę tu być i być częścią tego świata.
Tak, ja tak samo mogę właśnie powiedzieć z własnej perspektywy, jak teraz 3 miesiące pracowałam przez wakacje za granicą, i nie miałam kontaktu z tymi osobami z duszpasterstwa takiego na co dzień jak wcześniej i nie było tych spotkań, to faktycznie lekko czułam, że usychałam, mimo że przystępowałam do sakramentów i modliłam się, miałam relacje z Panem Bogiem, ale jednak czegoś tak brakowało i też w pewnym sensie właśnie bym bardziej to nazwała oazą niż takim miejscem schronienia może też, ale właśnie nie działamy raczej jak taka sekta, jak niektórym może się czasami wydawać i to zarzucają wielu katolikom, że właśnie zamykają się po prostu w kościele, czy tak jak w naszym przypadku w duszpasterstwie i tylko jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji i w ogóle nie wychodzą do ludzi, tylko raczej właśnie to działa na takiej zasadzie, że jest pustynia ludzi niewierzących, właśnie jak ksiądz powiedział, wspomniał tutaj, i po prostu, że możemy tam zaczepnąć tych sił, żeby później mieć siłę głosić Pana Boga, nawet nie, że słowami, ale codziennym życiem, miłością, pomagając innym, w takim codziennym życiu na uczelni, gdzie po prostu nie mamy takiego wsparcia, nie licząc własnej relacji z Panem Bogiem. A wręcz czasami jest to w drugą stronę, że niektórzy obrażają Kościół, bo po prostu nie doświadczyli go w taki sposób, jak my doświadczyliśmy. I też z mojej perspektywy bardzo się cieszę, że w końcu znalazłam ludzi, którzy patrzą w tym samym kierunku, można powiedzieć, ponieważ szukałam wiele lat, no i byłam poprzednio we wspólnocie młodzieżowej, to też właśnie z Mają tutaj, to faktycznie mi też dużo dawało, ale teraz jednak to był tak w 100% już mój wybór i zaczynam własne życie samodzielne. I fajnie, że mogę budować właśnie to życie oparte na relacjach z ludźmi patrzących w tym samym kierunku, których okazuje się, że jest o wiele więcej, niż można byłoby się spodziewać. Szczególnie, że na przykład w mediach jest taka narracja, że się może wydawać, szczególnie młodym ludziom, że już nikt nie wierzy i może ja jestem jakaś taka dziwna, przestarzała i jestem w tym sam, ale tak wcale nie jest. Jest naprawdę dużo ludzi, którzy też myślą tak jak ty, tylko po prostu musi przyjść ktoś, kto to odkryje.
Pięknie. Zosiu, uciekasz ja mam od świata takie do Ody, czy nie?
Doświadczenie teraz tego tygodnia, pierwszego tygodnia studiów, który w poniedziałek, to ja miałam bardzo też taki trudny wieczór, że no już chciałam wsiadać w pociąg, wracać do domu, ale tak sobie pomyślałam, że no w sumie to ja nie wiem, czy ja chcę zostawiać to duszpasterstwo. Jakbym mogła mieć to duszpasterstwo tak sobie u siebie tam w Toruniu, to to by było fajnie, no ale tak się nie da. Że właśnie tak jak myślałam o też na przykład o tej środowej dwudziestce, bo byłam też właśnie ostatnio, to właśnie gdzieś dostaję taką siłę też, żeby jednak jakoś, no właśnie na takie codzienne po prostu też trudności i na właśnie chodzenie na te wszystkie wykłady i też na właśnie też tak, żeby się uczyć też poruszać między innymi ludźmi, nie tylko z duszpasterstwa. Bo też wiem właśnie, bo mi się wydaje, że u mnie to się tak łączy, że jednocześnie to jest taka oaza, gdzie mogę czerpać właśnie te siły na to moje, te inne sfery życia, ale jednocześnie właśnie jest też takie schronienie, że no ja się czuję bezpiecznie wśród tych ludzi, bo też wiem, że no właśnie, że dla nich jest też ważne to, co dla mnie jest ważne i że właśnie łączy nas też ten Chrystus i tak.
Ale patrz, jak Bóg fajnie działa i Duch Święty, bo powiedziałaś, że nie możesz mieć duszpasterstwa w Toruniu, a jednak po tygodniu już jesteśmy w Toruniu.
Marzenia się spełniają.
Dokładnie.
Tak.
Możecie zostać zawsze. Taki oddział stworzyć. Co ksiądz?
To byśmy musieli placówkę otworzyć z siedzącym Mariuszem Nową w Toruniu.
Nas jest dwóch, także jest blisko.
Byłaby wspólnota.
Dzięki serdecznie, coś sobie zagramy i wrócimy za chwileczkę do rozmowy. 20 minut nam zostaje praktycznie po piosence, więc no, chyba że zostaniecie jeszcze rzeczywiście na noc, tak jak macie w zwyczaju, nie wiem. Tylko to puścimy w radio, te rozmowy nocne czy wieczorne. Oczywiście żartuję, zmęczenie jesteście, należy wam się odpoczynek też troszeczkę. Tak, piszecie do nas, ja pamiętam o tym, że są słuchacze, którzy piszą SMS-y, którzy piszą na Facebooku po piosence, kilka waszych głosów przeczytamy, a pytamy, o wasze doświadczenie duszpasterstwa akademickiego, o to, co ono wam daje, czy dawało, czy będzie dawać. Za chwilkę powrót, a tymczasem Agnieszka Musiał, utwór Azyl.
Twój spokój mnie przyciąga, jest dla mnie jak bezpieczny azyl. Gdzie jest twoja pełnia? Widać wszystko lepiej, jaśniej. Twoje piękno mnie przyciąga, choć na sobie mam grube warstwy strachu przed odrzuceniem. Wiem, że w tobie mam bezpieczny azyl. Że mnie nie ma, mimo że mnie dobrze widać. Grube warstwy niepewności przytłaczają. Jak się pozbyć, jak się pozbyć ich?
Azyl śpiewała Agnieszka Musiał, a my wracamy do audycji Czas Wzrastania. Piszecie, czym jest dla was duszpasterstwo akademickie, sporo SMS-ów. Edyta pisze tak: przynależność do duszpasterstwa oprócz formacji religijnej pomogła mi poznać niesamowitych ludzi, zawiązały się przyjaźnie, mam nadzieję, na całe życie. Pozwoliły mi miło spędzić wolny czas, ale też zaopiekowanie, poprowadzenie, szczególnie osoby, które robią pierwsze kroki, staramy się wzajemnie wspierać. Pozdrawiam Edyta. Pozdrawiamy Edytę również serdecznie. Ktoś napisał, bo nie podpisał się pod SMS-em, albo się podpisał, tylko on jest taki ucięty, pocięty na kawałki. Marysia pisze, szczęść Boże, jestem absolwentką teologii na UKSW. Bardzo dobrze wspominam czasy studenckie, poza umocnieniem mojej wiary, jeszcze większym przybliżeniem się do Boga i znalezieniem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące spraw związanych z wiarą, moralnością, eschatologią. Poznałam wielu ludzi o pięknych wnętrzach, z którymi przyjaźnię się do dzisiaj. Pozdrawia nas serdecznie Marysia i my pozdrawiamy Marysię. I dziękujemy za te wpisy. Na antenie mamy Bartka. Witamy cię serdecznie, Bartku.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Podobno też miałeś coś wspólnego z duszpasterstwem akademickim, z odą tak zwaną, czyli w sercu chrystusowców.
No podobno coś tam miałem wspólnego.
A co? Powiedz więcej.
Ksiądz Marcin się pewnie uśmiechnie za chwilę.
Tak, nawet możesz, nie tylko on, jak usłyszałeś chwilką.
Szkoda, że nie widać, ale tak.
Rzeczywiście miałem coś wspólnego z odą. Można powiedzieć, że Oda w pewnym momencie stała się takim drugim domem. Studia studiami, ale kończyły się zajęcia i później zaczynał się czas z Odą. I to był taki czas, można powiedzieć, rozbudowany dosyć mocno, bo oczywiście to jest to, o czym mówiło wiele osób wcześniej, czyli to, co na pierwszym miejscu było, czyli wiara, spotkanie z Panem Bogiem, ale później jeszcze te działania. Te działania zatrzymywały tak naprawdę nas, bo przecież nie tylko mnie, ale wielu jeszcze innych wspaniałych ludzi, do późna w nocy. Czasami było tak, że kończyliśmy gdzieś nasze rozmowy, nasze spotkania, planowania, różnego rodzaju jakieś burze mózgów, bo też byliśmy zaangażowani w przeróżne projekty, które Oda robiła, a tu już jest godzina pierwsza czy druga, trzeba wracać do domu i jeszcze jakoś rano wstać na zajęcia, więc rzeczywiście Oda była takim, można powiedzieć, drugim domem i no i to był taki czas, właśnie, to jest taki czas wzrastania, szczególnie dla na przykład dla kogoś, kto nie wiem, właśnie próbował się odnaleźć, przyjeżdżając na studia, może wcześniej jeszcze nie miał w sobie takiej rozwiniętej wiary, a tutaj poprzez właśnie bycie w duszpasterstwie od strony duchowej, ale też takiej, gdzie można było coś się zrobić, wzrastał. Myślę, że też było w jakimś sensie ze mną i z tymi ludźmi, z którymi współpracowałem, którzy byli gdzieś wokół mnie, nas, duszpasterstwa. Naprawdę dobry czas, to był naprawdę dobry czas, wspominam go bardzo mocno teraz, nawet jak trochę słuchałem sobie audycji, to przeglądałem zdjęcia na profilu Ody w sercu na Facebooku. No doszedłem do 2012 roku i coś mi się tam już musiało się zepsuć w każdym razie, ale przewijałem i przewijałem. Czyli można powiedzieć, czyli scrollowałem, to się tak mówi. W każdym razie dużo tego było, co pokazuje, że duszpasterstwo, nie tylko myślę Oda, to jest naprawdę mnóstwo, bardzo dużo różnych działań i tych spotkań. Więc naprawdę zachęcam każdego, kto jeszcze się zastanawia, a chce, nie wiem, poszerzyć swoją relację z Panem Bogiem, utrwalić, może poznać, żeby właśnie zahaczyło duszpasterstwo akademickie. W sercu jest fajnie, bo jest w środku miasta, piękny kościół betonowy.
Z zewnątrz, tak, ale wewnątrz bardzo ładny, naprawdę.
Z zewnątrz też jest ładny, można powiedzieć, ale wewnątrz również. I naprawdę to były setki godzin, tak czasami sobie przypominam, gdzie była msza, później kawiarenka, później jeszcze jakieś inne działania, wyjazdy. I też jeszcze jedna sprawa taka, że rzeczywiście w tym duszpasterstwie każdy może coś zrobić, tak? To znaczy każdy zrealizuje jakiś swój talent. Bo jeżeli nie śpiewa, no to na przykład może organizować coś, może pójść do Ody. Jeżeli z kolei na przykład jest mężczyzną, no to może pójść do liturgicznej służby ołtarza, tak jak między innymi ja to zrobiłem. I może naprawdę wiele rzeczy robić, realizować swoje jakieś pomysły, to co kiedyś może mu chodziło po głowie, nie wiedział gdzie to zrobić. Duszpasterstwo daje takie możliwości, bo ma wszystko, ma kościół, ma miejsce, ma kawiarenkę, ma lokale. To jest naprawdę wielka wartość dodana. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Myślę, że tam też duszpasterskie może odnaleźć swoje powołanie na dalszą drogę życiową. Tak się stało też ze mną, gdzie znalazłem, można powiedzieć, powołanie w małżeństwie poprzez zapoznanie z obecną małżonką. No ale tak jak słuchaliśmy, czy siostra, z którą łączyliście się z Chicago, oczywiście zapomniałem imię, no ale oczywiście siostrę znam bardzo dobrze.
Bogusia.
Bogusia, właśnie. Odnalazła swoje powołanie tutaj niedawno, można powiedzieć, swoją taką mszę prymicyjną miał także chociażby brat Idzi już teraz, ale oczywiście tam się, to znowu zapomniałem imienia. Proszę zobaczyć, ile tych ludzi było, że te imiona wyskakują.
No Mateusz.
W każdym razie no, można znaleźć to powołanie. Dlatego warto, naprawdę warto tam w sercu się zaczepić.
Ja myślę, że też swoje powołanie takie też od studentów, to ostatnio mamy też dwóch kleryków w seminarium, Wiktora no i Bartka chociażby, którzy są, więc to myślę, to bardzo fajnie. Ja właśnie, Bartku, miałem się ciebie pytać, jakie twoje było największe osiągnięcie, ale jak już powiedziałeś, że znalezienie Jadzi, to już jestem usatysfakcjonowany.
Znaczy, tych osiągnięć było wiele, bo można powiedzieć, że poprzez różne działania człowiek też jakby ugruntował w różnych jakichś swoich, nie wiem, pasjach, jakichś charakterach. To jest takie też kształtowanie charakteru. I ja wiem o tym, że może nie jest teraz tak różowo, jak na przykład mówiła Paulina, ale to jest właśnie chyba ten jeszcze lepszy czas, kiedy jest trudno, bo wiemy, bo rozmawialiśmy już o tym, mniej troszeczkę studentów przychodzi. No czasy mamy, jakie mamy, zresztą zawsze były wymagające dla Kościoła. To może właśnie to jest ten czas, kiedy w tym trudzie no można powiedzieć, można się wypalić, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak się wypala już przygotowane z gliny garnki czy naczynia w piecu i wtedy te naczynie jest gotowe do użycia. Tak myślę, że może być ze studentami, jeśli, że tak powiem, później wyjdą dalej z duszpasterstwa, choć może będą się jeszcze spotykać, tak jak teraz 15 października planujemy się spotkać w Odzie jako postakademicy.
No ja myślę też właśnie, że tak jak Bartek robi teraz te super takie projekty patriotyczne, ta działka wcześniej istniała i też próbujemy reaktywować i czasami rzeczywiście to jest tak, że przyjdzie parę osób, nie? Ale no jednak jeżeli coś dobrego się robi, coś jest wartościowego, to niezależnie od tego, dla ilu osób to będzie, nie? I za to też Bartkowi dziękuję, że on tak, no nie da się złamać. I to też myślę, że to też jest taki owoc duszpasterstwa, wykształceń.
Ja myślę, że jeszcze niejedną dobrą rzecz zrobimy, o ile, że tak powiem, też tutaj obowiązki domowe i nie tylko na to pozwolą.
Pięknie. I tym akcentem kończymy, bo też już czas zostanie się kończy.
Ale jeszcze chciałbym pozdrowić.
Oczywiście,
szczególnie
chciałem
Zosię.
Cię o to poprosić.
Zosię chciałbym pozdrowić szczególnie.
Ja również pozdrawiam.
I wszystkich, którzy słuchają tej audycji i wszystkich, którzy gdzieś zahaczyli o duszpasterstwo akademickie gdziekolwiek i życzę takiego wracania co jakiś czas pamięcią do tych czasów, bo one trochę działają jak taka dobra herbata malinowa z cytrynką w mroźny dzień. A wieje przecież tutaj.
Tutaj też to robimy jakoś tak wczoraj, dzisiaj, także przyda się. Bardzo dziękuję, Bartku. Wszystkiego dobrego tobie życzymy.
Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Niech Pan Bóg błogosławi.
Dbaj o Jadzie.
Taka paleta, kochani, duża nam się tutaj zrobiła tego wszystkiego. Co się dzieje w duszpasterstwie akademickim? Na przykładzie oczywiście Ody, bo trudno, żebyśmy o innych rozmawiali duszpasterstwach z wami, którzy jesteście w tym akurat konkretnym. Myślę, że to też ta audycja może być inspiracją dla wielu i studentów, którzy słuchają, i duszpasterzy, którzy mają podobne zadania do zadań księdza Marcina akurat. Dlaczego nie ściągać od dobrych schematów, od dobrych wzorców? Myślę, że to też temu służy. W telewizji trwam fragment Ojca Świętego, homilii ze Szczecina z 11 czerwca 87 roku, więc wszystko mamy w temacie dzisiaj. Tak patrzę, tylko jednym okiem zerkam. Na Jasnych Błoniach, więc tam studenci też sobie spacerują pewnie wśród tych platanów i nie tylko. I tak. Krokusów chyba wiosną.
Nawet
też,
jest
nie?
Pomnik teraz właśnie Ojca Świętego.
Dokładnie. Słuchajcie, mamy 5 minut do końca, więc trzeba podsumować i pozdrowić. No właśnie. Z czym zostawimy młodych ludzi? Jakieś takie słowo zachęty, nie wiem, słowo na dobranoc waszego, nie wiem, życzenia, oczekiwania tego, co po tej audycji, po tych treściach, które tutaj padły, co byście powiedzieli na koniec, czym byśmy mogli taką audycję podsumować. Proszę najpierw dziewczyny, a na koniec duszpasterza. Jak starczy czas, oczywiście. więc zachęcam.
To ja chcę pozdrowić moją rodzinę, która, można powiedzieć, była moim pierwszym duszpasterstwem, bo to oni mi pokazali te fundamenty wiary i dzięki nim też jestem tutaj, gdzie jestem. A jeżeli chodzi o to, co chcę zostawić, to żebyście, młodzi ludzie, żeby się nie bali i jak czują jakieś natchnienie, to żeby spróbowali to zrobić. Nawet jak nie wyjdzie, to uwierzcie mi, mniej się żałuję tego, że nie wyszło, niż już się później nie pamięta nawet o tym, niż tego, że się nie spróbowało i cały czas z tyłu głowy przez całe życie się później ma takie, że a może mogłem to zrobić, może mogłem. Także próbujcie po prostu i nawet jeżeli nie tak jak myślicie, to Pan Bóg z tego wyciągnie naprawdę wielkie dobro.
Pięknie, to była Zuzia.
Tak.
Zosia teraz i Maja chce na czynu przed księdzem. Zosiu?
Ja tak nie wiem, zastanawiam się, co tutaj można... Jak to podsumować? No na pewno, że jest przestrzeń i na właśnie takie wzrastanie w wierze, ale też właśnie na te relacje. Czyli też w sumie to jest taka wiara w praktyce trochę właśnie. Też ta miłość do ludzi, bo wiadomo, nie zawsze jest łatwo i czasami trzeba rozwiązywać jakieś problemy i uczyć się też tego wybaczania innym. Więc właśnie też no myślę, że jak ktoś się zastanawia, to... No to żeby jednak spróbować i może nawet jak jest kilka duszpasterstw w mieście, to może jedno jakoś tak nie przypadnie do gustu, to jest może z innym spróbować, bo też wiadomo, różne duszpasterstwa, różne tutaj mają też inicjatywy i różnie tą wiarę też tak może przeżywają. Nie wiem. Czas na pozdrowienia teraz
tak,
też.
Tak, bardzo proszę.
To chciałam pozdrowić właśnie moją rodzinę i tą z Torunia tutaj.
Za rogu.
Z którą się zaraz pewnie zobaczę, przynajmniej z niektórymi. I tą ze Szczecina, która też mi bardzo teraz pomaga. Ale też do wszystkich też bym chciała pozdrowić właśnie wszystkich też różnych znajomych. Też chyba wiem, że Emilka mnie chyba teraz słucha. To ją też, bo właśnie też to są w większości ludzie właśnie też z duszpasterstwa młodzieżowego, gdzieś tam z kościoła, ale też ze szkoły, którzy też byli takim może wzorem dla mnie czasami właśnie też w wyznawaniu tej wiary w takim życiu codziennym.
Pięknie.
Jeszcze szybko dodam, że pozdrawiamy oczywiście też wszystkich z naszego duszpasterstwa, których z nami nie ma, ale też słuchają i nas wspierają i robią ogromną robotę.
Pięknie. Maju, podsumowanie i pozdrowienie.
Najpierw podsumowanie. Ja chciałabym się zwrócić do wszystkich młodych osób, które myślą o duszpasterstwie, niekoniecznie akademickim, które szukają swojego miejsca. Chciałabym wam powiedzieć, że Bóg ma swój plan i jeżeli On zechce, żebyście przyszli, to będzie naprawdę wiele do skutku takich sytuacji, gdzie powinniście wejść do tego duszpasterstwa. Powinniście spróbować przynajmniej. Jeżeli spróbujecie, a nie wyjdzie, a Pan Bóg będzie chciał, żebyście byli częścią tej wspólnoty, to będziecie natrafiać na takie okruszki aż do skutku, aż nie spróbujecie. Dlatego w wspólnocie zachęcamy też, żeby wsłuchać się w głos Pana i dowiedzieć się, czego od nas oczekuje, jaka będzie nasza ścieżka. A pozdrowić chciałam, tak, wszystkie osoby z naszej wspólnoty, wszystkie osoby, które nas słuchają i przede wszystkim Karolinę, naszego skarbnika, która dała nam znać, że będzie nas słuchać teraz, mimo później pory.
Pięknie. Dokładnie.
Cieszymy się i pozdrawiamy. Ksiądz Marcin, 20 sekund zostało. Nie, żartuję oczywiście, proszę.
Ja najpierw bardzo serdecznie dziękuję moim współbraciom i księdzu proboszczowi, że z racji, no, mimo pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca, gdzie u nas w sanktuarium jest bardzo dużo posługi, że oni wzięli na siebie wiele moich obowiązków. I tak sentymentalnie przypomniał mi się mój wujek, ksiądz Salezjanin, który zmarł w zeszłym roku, z którym jeździłem jego studentami na pierwsze wyprawy w góry, jako taki mały kajtek. To on był, myślę, takim pierwszym wzorem duszpasterza akademickiego, na ile w stanie byłem pojąć, ale też bardzo Panu Bogu dziękuję za tych wszystkich, których spotkałem na swojej drodze, zwłaszcza w duszpasterstwie akademickim, właśnie będąc wcześniej w Szczecinie i teraz. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja się cieszę, że ci ludzie się rozwijają i chciałbym, żeby się rozwijali. I tego życzę, niezależnie czy będą w duszpasterstwie akademickim, czy nie, ale zachęcam, żeby tej szansy nie stracić. Pozdrawiam tych wszystkich, których znam z duszpasterstwa, którzy się odzywają, którzy mówią, że słuchają i bardzo dziękuję też ojcu Grzegorzowi za zaproszenie, że mogliśmy tutaj na początku roku akademickiego być tutaj w radiu i w telewizji, tak żeby nie tylko się pokazać, ale przede wszystkim dać takie świadectwo o tym, że warto się zaangażować i dalej swoją wiarę rozwijać.
I za to świadectwo wam dziękuję bardzo. Księdzu Mariuszowi też dziękuję, Sokołowskiemu, bo on jakoś tak to
był
spinał
pierwszym,
to wszystko.
Pierwszym
tak.
Inicjatorem.
Inspirował. Zapraszamy do Chrystusowców, do Szczecina, w samym centrum Szczecina kościół, naprzeciwko garnizonowego, więc myślę, że dwa obok siebie kościoły, ten jaśniejszy, że tak powiem, to są Chrystusowcy, tam jest duszpasterstwo akademickie, Oda, czyli w sercu. Do innych też duszpasterstw zapraszamy. Dobrej nocy wam życzymy. Co się jeszcze
stało? Chciałam dodać, zapraszamy również na Instagrama Oda Podłoga Wy Podłoga Sercu. Tam znajdziecie wszystkie informacje.
Dobrze. Czyli Oda Podłoga w sercu, tak? Tak.
Tak. Podłoga Dużo Wy Podłoga w sercu.
Mam nadzieję, że trafimy. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję tym, którzy pisali, dzwonili, komentowali. Dziękuję za to, że byliście razem z nami. Kończymy audycję Czas Wzrastania, a słyszymy się za tydzień o 21.30.